Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bukłaków, gdzie po raz kolejny goszczę niezwykłego gościa, albo pewnie jak dzisiaj mówią gościnie, bo witam bardzo serdecznie w Languście siostrę Gaudię z Kas.
Witaj, ojcze.
Umówiliśmy się, że nie będziemy tak mówić.
No dobra.
Musiałem powiedzieć siostrę Gaudię z Kas, ale wiadomo. Gaudia, bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się na ten szalony, ryzykowny krok, żeby przyjechać do nas na tą rozmowę. Naprawdę, bardzo ci dziękuję.
Módlcie się za mną, za mnie.
Będzie dobrze. Słuchajcie, musisz zawsze paść oczywiście najpierw pytanie niezbyt stosowne, zanim pójdziemy do pytań właściwych. Bo pytanie już najbardziej niestosowne padło przed odcinkiem, bo Kamil koniecznie kazał zapytać, czy jesteś siostrą Gaudiego?
Sercem, całym sercem. Kocham go i stąd też on był inspiracją do tego imienia.
Naprawdę, on był inspiracją?
On i Gaudete, które nasłuchałam się tego tyle w Adwencie, że w końcu mówię, no dobra, to już będę Gaudia.
Ale zdradź, bo ja już wiem, bo mówiłaś mi przed spotkaniem, bo zdradzę kuchnię sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, tak? Dobrze, yes. Zapamiętałem. Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, bo one zmieniają wszystkie imiona. Jak składają śluby, pierwsze czy wieczyste?
Przy obuczynach.
Jak mają obuczyny, czyli ubierają się w swoje stroje wadera, o czym będziemy potem gadać.
Jeszcze nie wadera, bardzo prosty welonik taki dostajemy.
Wtedy tak? Macie
tak. Prosta sukieneczka i prosty welonik. To jest początek nowicjatu, to jest takie bardzo simple.
Chyba nie widziałem waszych sióstr takich nowicjuszek.
No bo one się niczym nie charakteryzują. One wyglądają jak każda standardowa nowicjuszka.
Ale nie mają tego takiego?
Nie, nie. Na wadera trzeba sobie zasłużyć.
Okej, dobra, do wadera dojdziemy. Więc siostry zmieniają imiona i jak powiedziała Gaudia, jest tak, że składają trzy propozycje, z których
jest
może
taka zachęta,
tak,
żeby
bądź
to były
nie.
Trzy. Tak,
powiedz,
tak.
Jakie miałaś propozycje, w sensie jakie złożyłaś?
Pierwsza była Karla, bo od Karola, tego Wojtyłowego, którego kocham bardzo. I od urodzenia jestem z nim związana bardzo, bardzo, bardzo. I druga była związana z moją miłością do ikon, dlatego Vera, od okay. Vera ikon.
O, Vera to było fajne.
Fajne. No. Karla fajne, Vera fajne. Gaudia wydawało mi się najmniej fajne, chociaż kochałam Gaudiego wtedy.
I to naprawdę było od niego? Po prostu tak myślałeś,
naprawdę.
Tak?
Słuchaj, były moje dwie miłości. Za pierwsze zarobione pieniądze w ogóle w życiu kupiłam sobie album Gaudiego. To znaczy, że naprawdę musiałam faceta kochać. No. Naprawdę. Pomimo, że jeszcze wtedy nie byłam w Barcelonie ani razu, ale widziałam jego, chyba bardziej nawet te kamienice jego. Mnie zafascynowała jego taka organiczność, że on potrafił zrobić rzeźbę z architektury. Jego architektura była jak rzeźba, to było cudowne, to było jak żywy organizm. Budynki. Ja mówię, jest
krzywy. Dlaczego mam, nie? Idę Barceloną, widzę ten budynek i mówię, o, krzywy budynek.
Co? Panie, linijki pan potrzebujesz.
Dokładnie.
Panie, wyrównaj pan, to facetowi się nie udało. Nie, no dla mnie Gaudi jest geniuszem i no wiadomo, nie tylko dla mnie. Ale też, wiesz, jak zaczęłam odkrywać też jego wielką miłość, poświęcenie do Sagrady Familii, jak on wszystko postawił na tą jedną kartę, żeby...
On był w ogóle wierzący, czy nie?
Tak. Przecież w ogóle jest proces jego.
Naprawdę?
No jest. Moim tam mam pewien problem, żeby jego beatyfikować, bo...
No, przepraszam, nie wiem, się on skleił teraz z tym Salwadorem Dalim. Przepraszam.
O, no, to, nie, dlatego, to ten, to mam, nie ma szans.
Dlatego właśnie mam... Nie, dobra, to nie, wycofuję nie. To, co pytałem. Okej.
Okay. Czyli Gaudi, tak, święty człowiek, to znaczy święty, wiesz... W opinii tych, którzy nawet patrzą na jego dzieło. Ja nie sądzę, żeby ktoś, kto nie ma w sobie głębokiej relacji z Bogiem, którą moglibyśmy nazwać świętością.
Nie zrobiłby czegoś takiego.
No nie, nie ma opcji. No więc Gaudia jest połączeniem Gaudiego plus Gaudete, no i wyszła Gaudia.
Kamil kazał zapytać, czy masz darmowe bilety do Sagrada Familia.
Ale Kamil ma świetną intuicję, bo ja naprawdę jak tam szłam, to chciałam pertraktować z bileciarzami, ale za słabo znam hiszpańskie, więc zostawiłam to.
Okej. Nie, bo my to mamy, wiesz, wielkie grono fanów Barcelony, bo Sylwia jest wielką fanką Barcelony, w sensie zespołu.
Dogadamy się.
Więc no, Barcelona jest nam bliska, co nie? Bardzo. A powiedz mi, bo to wybiera kto? Przełożona wybiera to imię z tych trzech, czy jak?
Wiesz co, matka generalna.
Matka generalna. Tak. A powiedziała ci, dlaczego wybrała akurat to, czy nie?
Wiesz co, powiedziała mi, że w ogóle była taka śmieszna historia, bo w czasie rady, kiedy my wszystkie drżałyśmy, wiedziałyśmy, że jest właśnie obrady nad naszymi imionami, a nas było bardzo dużo, więc długo trwały te obrady. I pewien wysłaniec został do mnie skierowany w trakcie tych obrad, powiedziawszy mi, że imiona, nad którymi myślałam przez cały rok, że żadne im nie pasuje, żebym wymyśliła coś innego. Na co ja się obruszyłam bardzo mocno, bo rok nad tym rozmyślałam. Nie miałam żadnego pomysłu, żeby zmienić nagle na czwartą opcję. Powiedziałam, trudno, radźcie sobie. I jakoś ta Gaudia poszła. Natomiast z tego, co wiem, to matka nie była przekonana do tego, że żadne imię jakoś nie pasowało do mnie. Ale mam takie cudowne spotkanie z matką po paru dniach, tygodniach. Mamy wielki taki korytarz w Łagiewnikach i w którymś momencie ona idzie z jednej strony korytarza i ja idę z drugiej. I takie trochę film w takim slow motion. My tak zbliżamy się do siebie, a ja widzę, że ona tak się wpatruje we mnie, wpatruje. Podchodzi do mnie, chwyta mnie za ręce ze swoją delikatnością, jaką to ona miała. I mówi, teraz już rozumiem, dlaczego Gaudia.
Matko.
Nie wiem, ale... Ale ja po latach też rozumiem, dlaczego
Gaudia. Nie, no wiesz, jak się czyta komentarze jakiekolwiek na YouTubie pod twoimi filmami, bądź filmami, w których występujesz, no to zawsze jest siostra Gaudia, przecież ma taki uśmiech, wiadomo, że radość, to jest jej imię własne.
Tak, wiem.
A taka jest prawda, nie,
ale coś
ja nie,
tym
nie,
jest.
Mówię, nie mówię tego, broń Boże, złośliwie, nie, naprawdę, no tak jest. No,
troszkę to zabrzmiało, ale...
Nie traktuj tego tak, proszę, nie, naprawdę. Ale powiedz mi tak, a zdarza się tak rzeczywiście, że siostra dostaje kompletnie inne imię niż te trzy, tak?
Mhm. Tak? Tak.
I są dramaty wtedy?
To są próby wiary. Ojej, łzy wylewane. Wiesz co, ja oczywiście widziałam siostry, które bardzo ciężko to przeżywały, ale naprawdę po pewnym czasie innym to zajmuje, krócej, innym dłużej, że każda z nich mówi, to jest moje imię. Bo naprawdę w tym imieniu jest jakaś misja. Jest. Każda gdzieś powoli z czasem odkrywa, czy to związane z jakimś świętem konkretnym, czy ze znaczeniem tego imienia i jakoś głęboko to nas naznacza i ja to widzę w tych moich siostrach, ja to widzę w sobie też.
Pytanie najważniejsze, zasadniczo jedyne tego odcinka i potem możemy iść do domu.
Kto to jest twój
Pan Jezus?
Mój Pan Jezus. Wiesz, czasami się zmagam z tym mój, dlatego, że On jest wybitnie mój, ale bardzo czasami mi to tak zgrzyta, że to jest takie ograniczanie Jego. On nie jest tylko mój, ale jest bardzo mój. Kiedyś jak mówiłam o Nim, że jest moim wszystkim, to zaraz mi się uruchamiało takie, wiesz, takie... Tak, ale nie żyjesz tak, to weź w ogóle nie mów tak, bo jak on jest takim twoim wszystkim, to spójrz na swoją codzienność i wiesz, taki jakiś wewnętrzny krytyk mnie to zaraz oskarżał. I powiem ci, że chyba najlepiej się czuję z tym, jak powiem, że on jest sercem mojego serca. Ale jak ktoś słyszy, to w ogóle nie wie, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi.
Mów, bo to bardzo fajne zdanie. Mów o tym, proszę.
On jest moim centrum i największą miłością moją, w którym... odnajduję wszystko i wszystkich. I ja wiem, że On jest moim Zbawicielem, ja wiem, że On jest moim Bogiem i moim przyjacielem najbliższym, ale jak nazywam Go tym sercem mojego serca, to jest takie najbardziej moje, bo też mam z Nim takie spotkania, gdzie Jego serce jest najważniejszym motywem. I to są takie, wiesz, osobiste rzeczy, o których chyba się nie mówi. Przynajmniej ja nie mawiam o tym, ale tak, Jego serce, które mi dał i ja mu swoje, więc serce mojego serca. Ja w Nim, On we mnie i to wychodzi na jedno. Ja bym bardzo chciała dorosnąć do tego i mam nadzieję, że do tego kiedyś dojdę, żeby już nie było różnicy. Patrzysz na Gaudię, widzisz Jezusa, a w Jezusie widzisz też Gaudię i to jest takie naprawdę jedno. Ale no idziemy, w drodze jesteśmy, dorastam, mam nadzieję, że dorastam to też chyba nie jest dobre stwierdzenie, że otwieram się, dziecienieję, staję się coraz bardziej takim dzieckiem, który jest w stanie po prostu, Boże mój, uznać, że On jest tym wszystkim, a ja jestem po prostu Jego. I to jakoś ma sens, nie wiem. To jakoś po prostu ma sens.
Jak się poznaliście? W sensie powiedz trochę o twojej rodzinie, skąd ty się wzięłaś? Czy jesteś z wierzącej rodziny, niewierzącej, jak ty dalej? Jak było u ciebie z wiarą, z Jezusem?
Mikołaj zatkał uszy, mój brat tu siedzi. Pewnie Mikołaj by trochę inaczej opowiedział. Ja mam trochę inny staż tej rodziny, bo Mikołaj się urodził 13 lat później. Ja bym powiedziała, że wychowałam się w rodzinie takiej standardowo katolickiej, czyli no wiara była zawsze u nas ważna i wszyscy byli wierzący i po dziś dzień są i ja myślę, że to po dziś dzień to myślę, że to jest jakiś fenomen, że wszyscy są i to jest coś, co nas bardzo też jednoczy, myślę, w rozmowach, wiesz, że my czujemy, że mamy ten wspólny fundament, ale to nie było jakieś ponad miarę. To było takie normalne. I dla mnie bardzo takim ważnym momentem było, ja nie pamiętam ile ja lat miałam, ale mam wrażenie, że to było około 17. Kiedy wiesz, do tego momentu chodziłam do kościoła i wiarę praktykowałam, ale to było bardziej na zasadzie, że to jest oczywiste, że to wszyscy. I ja nie miałam z tym nigdy problemów, ale nie czułam, żeby to było takie moje. No i mam te lat, powiedzmy 17, jestem w kościele i nawet ja pamiętam, gdzie stoję w tej mojej parafii, dosłownie dokładnie to miejsce, gdzie stoję. I mam pierwszy raz takie doświadczenie głębokiej frustracji, bo jest czytane pierwsze czytanie ze Starego Testamentu i jakiś super trudny kawałek i ja nic nie zrozumiałam. I zaczęło we mnie wzbierać, wiesz, takie zaraz znowu w tym kościele nic nie rozumiem. Potem jest drugie czytanie. Znowu nic nie zrozumiałam i Ewangelia czasami się tak zdarzy, że się nagromadzi. Nie wiem, ja nic nie zrozumiałam z czytań i mówię, cała nadzieja w kapłanie. Jak on teraz, jak on powie tą homilię, jak on mi wszystko wyjaśni, to jestem w domu. I nagle okazało się, że kapłan wybrał tą opcję, wiesz, że nie musi nawiązywać do czytań, tylko powie jakąś tam katechezę o czymś, co uznaje za słuszne. I wtedy to już mi się przelało. Przelało mi się i pierwszy raz miałam takie doświadczenie, że ja stoję w tym kościele i ja wiem, że stoję przed wyborem, że albo stąd wychodzę i mówię, nie no, szkoda mojego czasu. Ja nic z tego nie rozumiem, po co mi to? Albo mówię sobie, okej, skoro nic nie rozumiem, ja nie będę tutaj, wiesz, wieszać psów na kapłana, że teraz ty mi masz wszystko wytłumaczyć, żadna tam postawa roszczeniowa, że okej, wybrałeś taką opcję, mam wolność wobec tego, ja sama się za to wezmę. Ja będę szukać. Ja wejdę w tą wiarę tak na serio, żeby to było moje. I Bogu dzięki, nie wiem, łaska była na tyle duża, że w tej chwili zdecydowałam, dobra, no to ja wchodzę w to. I wtedy zaczęłam się bardziej angażować we różne gdzieś tam wymiary kościoła, które były pod ręką.
Ja wiem, że twoja rodzina, bo słuchałem tam oczywiście trochę jakichś tam rozmów z tobą w internecie, masz taką rodzinę mocno medialną, nie? Tam tata pracuje w telewizji, mama jest artystką, nie? W sensie śpiewa chyba, tak? Wydaje się. Tak. I rozumiem, że zakon
brat
to...
Brat też w telewizji.
Tak, też w telewizji? No, każdy ma błędy w rodzinie, co zrobić? I rozumiem, że to nie tak, że jakieś zakonne powołanie było w tobie od zawsze, tylko pewnie chciałaś właśnie jakieś inne takie artystyczne strony, nie? Bo ja wiem, że tam masz te wszystkie tam malarsko jakieś te intonacje. Ty coś z tym robiłaś tak konkretnie, żeby to się działo?
Żebym została malarką? No wiesz, no skończyłam studia i dopiero wstąpiłam.
Skończyłaś studia?
Tak.
Okej. Okay. A co ty chciałaś malować?
Wiesz co, przez długi czas... Nie zastanawiałam się nawet nad tym, co konkretnie, chociaż zawsze mnie najbardziej fascynował człowiek i mój ulubiony...
A gdzie byłaś na studiach w ogóle?
Warszawa, ASP.
Okej, bo ty z Warszawy pochodzisz w ogóle, tak? Okej.
Tak. I chyba zawsze najbardziej po prostu człowiek, więc ja portrety najbardziej lubiłam.
Okej.
I w tym
ale
się bardzo
takie realistyczne, czułam. Czy jak?
Wiesz co, oczywiście poprawne anatomicznie, natomiast nie no, ja zawsze... ekspresyjnie bardzo malowałam, rysowałam, więc to było natura plus.
Okej.
Okay. Ja nie lubiłam takich, wiesz, po to są zdjęcia, żeby robić zdjęcia. Ty masz dołożyć coś do tego, co oczy widzą tylko. Więc to było takie moje. Natomiast, wiesz, jakoś tak nie myślałam, nie widziałam, no co, portrecistą zostanę? Nie wiem, ale to była taka moja droga bardzo świadomego przeżywania wiary i wejścia bardzo takie, że to jest, rzeczywiście jest mój Bóg i ja jestem Jego. Jak miałam 23 lata, to się zaczęło tak na grubo. To było 2 lata do skończenia studiów. I jak ja weszłam na ostatni rok studiów, to wtedy wy, Dominikanie, otworzyliście Szkołę Chrześcijańskiego Wschodu, Ikony na Służewiu. Tak. No i ja jestem pierwszym rzecznikiem.
Tak?
No, okay. Tak, genialnie po prostu, wiesz, znaleźć się w takim miejscu cudownym i w miejscu pasjonatów. Ja się tam tak odnalazłam. No więc kończąc tamtą szkołę, to znaczy kończąc pierwszy rok tamtej szkoły i kończąc moje studia, dla mnie to było oczywiste, że pójdę w ikonę, że będę po prostu pisać ikony, malować ikony. No, ale to powołanie się rozwijało. I...
Są gdzieś jeszcze twoje obrazy? Masz to gdzieś, czy nie?
Wiesz co, szczątki takie, nie bardzo. Właśnie ja weszłam tak...
A co, zniszczyła się, czy co?
Wiesz co, ja weszłam od razu po studiach wstąpiłam. No. Od razu po studiach i ja nie miałam kiedy nawet ogarnąć tego wszystkiego. Ja nic prawie nie ogarnęłam. Ja po prostu zostawiłam wszystko tak, jak było. Potem były duże remonty tu, siam, owam. I ja nie wiem, co się z tymi moimi pracami podziało. Były duże, duże przeżycia przy moim wstąpieniu, więc po prostu wtedy pracę w ogóle nie myślałam o tym, żeby to gdzieś zachować.
A do dzisiaj coś malujesz, czy nie?
W tak zwanych wolnych chwilach.
Ale robisz to, tak? I, mm-hmm. I co, i masz to gdzieś? Da się to zobaczyć, czy nie?
Nie da się tego zobaczyć. Ale robię, wiesz, tak sama dla siebie i to wtedy najlepiej wychodzi, bo jak robisz coś z tą świadomością, że to ktoś zobaczy kiedyś, to jest naprawdę duża presja. Mm-hmm. A dla niepraktykującego artysty, bo wiesz, to moje praktykowanie jest naprawdę rzadkie, mm-hmm. to jest duży stres, jak ja sobie mam pomyśleć, że ktoś będzie na to patrzył, więc wolę po prostu robić to dla siebie. I...
Ale co malujesz? Tak dla siebie?
Tak dla siebie. No. Wiesz co, że bardzo weszłam w abstrakcję. Ja wiem, że większość ludzi w ogóle nie czai abstrakcji. I wiem, że większość ludzi, myśli, że abstrakcja jest super łatwa i że to dziecko z przedszkola by potrafiło. Zachęcam, spróbujcie. To wcale nie jest proste. I oczywiście, że są ludzie, którzy abstrakcję traktują w bardzo taki sposób, w tym stylu, że ja coś tam maźnę i że to jest wielkie dzieło. I nie wiem, banana przyklejamy do ściany i to jest arcydzieło. To nie jest moje rozumienie abstrakcji. Moje rozumienie abstrakcji jest dążeniem do takiego wielkiego uproszczenia formy, które wyraża dużo przez sam fakt jakby stania przed tym dziełem. Ty jesteś wprowadzony w pewne doświadczenie bardziej chyba emocjonalne niż symboliczne. Nie wiem, czy stałeś kiedyś przed obrazami Rotki.
Nie.
Rotko to jest moja
pierwsze
miłość.
Pierwsze słyszę na uszy w ogóle.
Jak będziesz kiedyś w Waszyngtonie, no dobra, ja przez to, że byłam tam w klasztorze, tam były darmowe muzea, wyobraź sobie, jaki to... No spróbuj wyobrazić sobie, jaki to jest raj dla artysty.
Wyobrazić większej katorgi niż pójście do muzeum, ale okej.
Coś cudownego dla mnie, za darmo muzea z takimi dziełami sztuki, u nas czasami są robione wystawy jednego dzieła, wiesz, nagle Caravaggio przyjedzie, jeden obraz i cała Polska się zjeżdża do Muzeum Narodowego, żeby zobaczyć ten jeden obraz. Tam w Stanach mieli 50 takich obrazów w jednym muzeum i ja nie mogłam uwierzyć, że ja tak po prostu za darmo mogę sobie wyjść. Nawet nie musiałam mówić, że mam na imię Gaudia, po prostu każdy za darmo wchodził. No, wielkie, wielkie dla mnie szczęście stać tam przed tymi oryginałami. I oryginał ma do siebie coś takiego, że żadna reprodukcja tego nie odda, żaden album, żadne zdjęcie na internecie. Musisz stanąć przed tym i ten obraz wprowadza cię w jakieś inne doświadczenie, nie wiem, przeżycia tego artysty, jak on zetknął się z jakąś rzeczywistością, która zainspirowała go do przedstawienia tego czegoś, w jakiś sposób tajemniczy się tym z tobą dzieli. Ty stajesz przed tym i to jest już twoje doświadczenie, to nie jest kopia tego, co ten artysta doświadczył, ale jednak wprowadza cię w swój jakiś zachwyt, zadziwienie. Coś takiego jest, czego nic innego ci nie da. Nie da ci tego ani muzyka, nie da ci tego wiersz, ale no po to ktoś wymyślił malarstwo. Bardzo mam nadzieję, że Pan Jezus z Bogiem Ojcem, Duchem Świętym. No, że wprowadza cię w doświadczenie unikatowe, które sprawia, że stajesz się głębszym człowiekiem. Wiesz, bardziej takim wrażliwym i czułym i masz sobie dużo więcej nawet empatii do świata. Tak na mnie działa sztuka.
Kocham cię, dziewczyno. Słuchaj, nie, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mamy kompletnie różne światy. Kompletnie. Już mówiłem ci, ja jestem całkowicie antysztuczny, nie? Całkowicie. Znasz Tomka Biłkę, czy nie?
Dominika, tak,
nie?
Tak,
no,
tak.
To myślę, że z Tomkiem Biłką to byście tu po prostu razem po prostu przeżywali odloty pod sufit, nie? Jakbyście gadali o sztuce. Natomiast dla mnie sztuka w ogóle mogłaby nie istnieć, nie? Natomiast ja absolutnie kocham, bo to nie mówię w tym sensie, że to, co ty masz, to jest coś niefajnego.
Tak.
Właśnie ja absolutnie kocham, jakby wiesz, jak są ludzie, którzy się fascynują rzeczami, które mnie nie fascynują, ale którzy właśnie no mają to, co masz w twarzy w tej chwili, nie? Czyli właśnie ten taki moment. Ja oczywiście wiem, o czym mówisz, bo ja tak na przykład mam z książkami, co nie? Bo ja jestem bardzo książkowy, nie? Jakby dla mnie świat bez książek w ogóle nie istnieje. I to, co ty mówisz, że kiedy stajesz przed obrazem i potem już nie tylko odtwarzasz to, co autor zrobił, tylko masz swoje, tak jest z lekturą każdą prawdziwej, dobrej literatury, nie? Że jakby nieważne, co ten autor napisał. To, co geniusz jego polega na tym, że to robi w tobie zupełnie twój świat, nie? I dlatego to rozumiem przez analogię oczywiście,
tak.
Natomiast nie rozumiem tego obrazowo, nie?
A mogę cię przy okazji zapytać?
Jasne, pewnie.
Słuchaj, bo tutaj masz wszystkie dzieła Tomasza. Czy ty przeczytałeś wszystko?
Prawie nic. One są, bo wydawnictwo w drodze mi wysyła, a to ładnie wygląda, bo ja lubię, jak są serie książkowe i ładnie wyglądają. Nie ukrywam, Święty Tomasz nie jest mi bardzo bliski. W sensie nie to, żebym się z nim nie zgadzał, tylko jakby dla mnie ta forma i język tamtego czasu po prostu jest już nie do przejścia, nie? Natomiast lubię czytać różne opracowania jego, to tak. No nie? Mam naszego takiego wybitnego dominikanina Torella. który robi takie współczesne opracowania Tomasza i one są genialne. I też lubię niektórych moich braci, którzy potrafią o nim mówić, bo nie każdy potrafi, nie? Ale na przykład Janusz Pyda, może kojarzysz? Jak Janusz Pyda mówi, wiesz, o Tomaszu, to ja wtedy mam takie, Boże, chcę Tomasza, nie? Oczywiście jak go potem tam mówię, ale tego tu nie ma, nie? Bo po prostu on to świetnie potrafi wytłumaczyć. Więc ja osobiście nie jestem jakoś za bardzo tomistą. Natomiast mówię, to ja lubię książki w seriach. Bardzo mi się podobają, jak są podobne okładki, nie? Więc dobrze to wygląda w studio. A że wydawnictwo mi wysyła, to niech wysyła, nie? To leży. Nie, nie, Tomasz nie. Poczekaj, bo zgubiłem się teraz w tych wszystkich dziwnych analogiach, które podałem. Malujesz do szuflady. Ty masz to gdzieś to powieszone w celi albo coś? Co z tym robisz?
Wiesz co, to są zazwyczaj jednak szkice malarskie, bo żeby zrobić coś takiego solidnego, no to trzeba mieć naprawdę dużo godzin. To jest najtrudniejsze w malarstwie, że ono jest bardzo czasochłonne i jak nie jesteś pełnoetatowym malarzem, no to jest trudna sprawa. Więc te szkice malarskie, żeby mieć jakąś kontynuację myśli, żeby coś mi się rozwijało, no to ja sobie przyczepiam to na ścianach. Bo inaczej jak ja to schowam do szuflady, to...
Wy mieszkacie normalnie pojedynczo, nie? Pojedynczo. Ale siostry, jak do ciebie przychodzą, mogą do ciebie przychodzić do celi, to widzą,
raczej,
to, czy nie?
Raczej tego nie praktykujemy, nie.
Nie wchodzicie do siebie do cel?
Raczej nie.
Boże, ten wasz świat jest taki dziwny. Ja kocham poznawać takie światy, naprawdę, to jest super, nie? U nas to jest w ogóle niewyobrażalne w ogóle. U nas to się wparowuje do drugiego jak do siebie, nie? Joanna, nie, wiesz co, bo tak sobie też pomyślałem, jak myślałem, że ty malujesz, bo oczywiście to, że zajmujesz się sztuką i że malowałeś, to słyszałem wielokrotnie, ale nie wiedziałem, że dalej malujesz. Tu mi się kojarzy, wiesz,
Ciut, zaznaczmy.
Nie, no ale jakoś tam jest to jakiś kawałek twojego życia ważny chyba dla ciebie, nie? Oczywiście kojarzysz ojca Augustyna Palanowskiego, nie? No, niestety, tak. Który jest w tej chwili już poza, ale on miał, dla mnie jest bardzo ważna postać, nie? Jakby wiadomo, teraz no, dzieje się z nimi niedobrze, ale zawsze będzie dla mnie bardzo ważny. On, nie wiem czy wiesz, tak przynajmniej mówią jego uczniowie, on ma, teraz nie wiem jak to jest teraz, ale jak jeszcze był Paulinów, on miał skomentowane całe Pismo Święte, każde zdanie. I miał w celi, tak mówią jego uczniowie Paulini, to nigdy nie zostało, wiesz, wydane i tak dalej. Wyszło tylko kilka jego komentarzy do Ewangelii, tam jeszcze jakieś plus dwie książki. Natomiast on podobno w swojej celi ma skomentowane od pierwszego do ostatniego zdania całe Pismo Święte. Każde zdanie.
I nie? Gdzie to właśnie na ścianach ma rozwieszone?
Nie, w biurkach, w sensie, bo to są skoroszyty, nie? Aha. Jako komentarze po prostu zapisane, nie?
No,
czy tak jest, wiesz, teraz, no bo kiedy on odszedł, ostatnio rozmawiałem, miałem rozmowę z Marcinem Jakimowiczem. To jest takim jego trochę dzieckiem. No teraz jest nim bardzo źle dzieje, nie? W sensie z Augustynem, nie? Bardzo, bardzo źle. Więc czy on to jeszcze ma, czy nie? Ale wiesz, dla mnie jest takie coś właśnie, że on przez całe życie, wiesz, pisał komentarze do Pisma Świętego, w ogóle nie mając zamiaru tego wydać, nie? Czyli nie tak, że to pisze właśnie, żeby ludziom służyło, tylko to jest jego jakiś taki skarb, nie? No tak jak słyszę o tym, co mówisz, to jest takie, no, coś podobnego twoje, nie? Takie... Fajnie, jakbyś tego do końca życia nikomu nie pokazała. Przepraszam, że tak mówię, bo nie chodzi mi o to, że nie chciałbym, żeby twoje dzieła były, tylko to jest takie... Ja też mam na przykład takie rzeczy, o których nikt nie wie, nie? I które są tylko... To jest mi się jakiś taki sekret, jakiejś tam takiej... Też więzi z Jezusem pewnie, to co mówisz, że są pewne sprawy, o których się nie mówi, nie? Jeżeli chodzi o Jezusa. Dobrze, kochana, no ale powiedz mi teraz tak. Wstąpiłaś od razu po, tak, studiach jako artystka. A skąd ten zakon się wziął w takim razie?
Bardzo dużo różnych ścieżek do tego prowadziło. No. Jak ja już sobie, wiesz, przełamałam to taką zgodę wewnętrzną w sobie gdzieś wypracowałam, nie wiem, doszłam do tego, że to może być zakon, bo dla mnie to było bardzo ciężkie.
Przepraszam, przerwę, ale nie miałaś tak, że zakon, w sensie ten zakon, tylko najpierw miałaś, że ogólnie, najpierw, tak, że siostrą będziesz.
Tak, tak.
Aha, okay, no.
Co było bardzo dużym przełamaniem, bo całe życie byłam przekonana, że będę matką i żoną. Całe życie i dla mnie to było...
Miałaś chłopaków różnych?
Jednego tak oficjalnie.
Jednego.
I dla mnie to było oficjalne, dla mnie to było oczywiste, że no to jest moje szczęście, że ja będę malować, jasne, ale no nie wyobrażam sobie, żeby skupić się tylko na sztuce, a nie na rodzinie. Więc bardzo chciałam mieć rodzinę i widziałam się bardzo jako matka i żona. Bardzo, bardzo. I nagle tak zaskakująco zupełnie zaczęła się pojawiać w mojej głowie, sercu, myślach, wydarzeniach taka opcja, że to może jednak coś innego. I bardzo musiałam, wiesz, walczyć ze sobą, bo się bardzo tego bałam. Bardzo się bałam puścić tej opcji małżeństwo.
A masz taki jakiś, wiesz, moment jeden taki, że... Czy to po prostu rozwijająca się, wiesz, taka droga?
Mam kilka takich momentów, które coś znaczącego we mnie przełamały. Albo zacząwszy od tego, że jakieś momenty zachwytu się podziały, nie? Pierwszy moment zachwytu, ale zaraz wyparłam, nie? Mówię, tak, to Pan Bóg cudowne wszystko, ale nie, to na pewno nie chodzi o zakon. Wiedziałam, że chodzi o zakon. Na pewno nie chodzi o zakon. Potem kolejne, wiesz, nie wiem, na Światowych Dniach Młodzieży jakieś takie momenty, że kurka, ja wiem, że to o mnie chodzi, ja wiem, że to o mnie chodzi, że on, ja i że to na wyłączność, ja wiem i to cudownie czuję się z tym na chwilę, bo zaraz tutaj gdzieś, jak to się mówi, w perspektywie pojawia mi się jeden czy drugi kandydat na męża, no i jednak wolę tą opcję, nie?
A to wy dlatego macie tutaj te, żeby patrzeć, się potem nie pojawiał tutaj w
nie
tym.
Ma. Gorzej jak przeciwko ciebie usiądzie, nie? No. To walcz kobieto. I co? I potem, co było takie najbardziej przełomowe, to chyba bardziej cykl, ale w momencie, kiedy było bardzo źle u mnie, ja bardzo, bardzo miałam trudny czas w życiu, wtedy pamiętam jedna z moich znajomych, jak widziała mnie, nie wiem, czy po raz pierwszy, czy po raz pierwszy, czy kolejny, kiedy no, przyszłam sobie do kościoła, zostałam po mszy świętej i płakałam, bo było mi bardzo źle. Ona do mnie podchodzi i mówi: słuchaj, ja znam takiego specjalistę od kobiecych serc. Może byś poszła do niego? No to pewnie wtedy chwyciłabym się wszystkiego, żeby tylko ktoś mi pomógł.
Ale było ci źle w sensie, bo byłaś właśnie zakochana, nieszczęśliwa?
Nie,
bo tak to zabrzmiało trochę.
Nie, nie. Byłam po prostu
w złym stanie.
Było mi bardzo ciężko w życiu ze wszystkich stron. I wtedy pojawia się na mojej drodze jezuita. Sorry. Ale
wy w ogóle jesteście z duchowości jezuickiej. Od początku cię skreśliłem, więc jakby to spoko, tak, to już nic nie pogorszysz. No.
Więc cudowny jezuita, niech to wybrzmi.
A kto?
Ojciec Grzegorz Marciniak. On
a
już nie żyje.
Alobiło mi się uszy, tak.
No to jest wybitna postać, jeżeli chodzi o kierownictwo duchowe. Ja nie wiedziałam wtedy, ja po prostu poszłam do jakiegoś, jak został nazwany, specjalisty od kobiecych serc. I rzeczywiście, wiesz, no... Nawet... Nie wiem, od czego zacząć, ale to przede wszystkim to, co zawsze gdzieś wspominam i się z ludźmi dzielę, że człowiek słuchał mnie przez 2 godziny. Ja pierwszy raz widziałam kogoś, kto by potrafił tak słuchać. W ogóle myślę, że to jest genialna cecha, żeby potrafić słuchać drugiego. I to tak, że ten drugi czuje się usłyszany i zrozumiany i przyjęty, że to jest ciekawe, co ty mówisz. I że ja to przeżywam, co ty mówisz, ale nie w taki sposób, wiesz, jak taka przeemocjonowana kobieta, że wszystko z tobą przeżywam. Nie, ale to jest ważne, co ty mówisz. I ja po takich 2 godzinach, kiedy ja się spodziewałam, że jak on mnie tak słucha, to on mi teraz da odpowiedź na wszystkie moje bóle, a on mi opowiedział historię o Trójcy Świętej. Na co ja po prostu totalnie, jak kiedyś stojąc...
Co to znaczy historia Trójcy Świętej?
To jest też jedno z ignacjańskich takich ćwiczeń duchownych o tym, jak swoista rozmowa pomiędzy osobami Trójcy Świętej przed stworzeniem człowieka, jak mogła wyglądać taka intuicja świętego Ignacego. Niesamowicie piękna, jak ojciec rozmawia z synem i z Duchem Świętym i decydują się, że stworzył człowieka, pomimo, że oni są świadomi tego, że dając wolność człowiekowi, człowiek wybierze źle. I Jezus bierze to na siebie, te konsekwencje jego złych wyborów. I dla mnie to była tak piękna historia i tak fundamentalna, chociaż ja totalnie nie rozumiałam, co to ma do mojej historii. Nie wiedziałam, jak to się ma. Natomiast po wyjściu ja pierwszy raz byłam w takim, wiesz, jakimś dziwnym szoku, że niby nie dostałam tego, co oczekiwałam, ale dostałam coś, co jest znacznie lepsze niż to, co oczekiwałam i że ktoś mnie zaprasza do wejścia ponad, wiesz, moje jakieś logiczne myślenie, jakieś czysto ludzkie rozumowanie, no dobra, to jest problem, daj mi rozwiązanie, że poczułam się częścią jakiejś większej tajemnicy i że to jest coś fascynującego, że ja chcę wiedzieć więcej o tej Trójcy Świętej, która cała jest zapatrzona we mnie i mnie chce i to wszystko dla mnie i ze świadomością tego, że ja mogę wybrać źle. Coś genialnego, wiesz, jakby doświadczenie tego, że Bogu zależy na mnie, było dla mnie fenomenalnym, jakby przełomowym momentem i od tego się zaczęło wszystko zmieniać.
To nie mógł być jezuita. Nie, bo to, co mówisz, to jest naprawdę fascynujące w takim sensie, że zahaczyć kogoś na Trójcę Świętą, To jest, że tak powiem, najrzadziej spotykany egzemplarz zahaczenia kogoś do Pana Boga. Nie oszukujmy się, nie?
No.
Jakby wiadomo, Panem Jezusem kochającym, tak. Ojcem, który cię ewentualnie kocha tam, czy Duchem Świętym, który ci da jakieś dary, to rozumiem, nie? Ale właśnie wprowadzić kogoś już w tajemnicę Trójcy Świętej i go w tym, nie? Jakby na jego złamane życie odpowiedzieć mu Trójcą Świętą, to nie mógł być jezuita, nie? Nie, wiadomo, że żartuje. Absolutny szacun w ogóle do niego. To był potem jakiś tam twój dłuższy towarzysz, tak?
Tak. I wiesz, i w tej drodze rzeczywiście towarzyszenia duchowego, to ja odkrywałam coraz głębiej tą osobistą relację, coraz głębiej uczyłam się wchodzić w tą osobistą relację, żeby było śmieszne, ponieważ ja nigdy nie czytałam żadnych książek duchowych do tamtego momentu. I ewidentnie nie potrafiłam mówić o moim życiu duchowym. I wtedy ojciec mi dał jako pierwszą lekturę do tego, żebym weszła w świat duchowy i nauczyła się mówić o moich duchowych przeżyciach, Hansa Ursa von Balthasara.
No Boże, no wiadomo, wielbiam, kocham.
Sorry, jako pierwsza książka duchowa.
O Boże, cudo.
Pokochałam go przez autorytet ojca, który mi to dał, ale dał mi Wiarygodna jest tylko miłość. I ja tak czytałam, robiłam wielkie oczy i mówię... No cudo, teraz ja mogę powiedzieć jako siostra zakonna z 20-letnim stażem, natomiast wtedy to po prostu był szok dla mnie. Ale ja tam usłyszałam jedno zdanie. To jedno zdanie, które wypisałam sobie potem na drzwiach mojego pokoju i było dla mnie światłem na całe moje życie i dotąd jest, że miłość jest bezwarunkowym tak dla wszystkiego, co się kiedykolwiek może zdarzyć. I dla mnie to było okej, tak, amen. Nie, ja w to wchodzę. Ja rzeczywiście nie mam w sobie zgody na miłość w jakikolwiek sposób mniejszą niż to, że ja ci mówię tak, pomimo, że ja nie wiem, w co ja wchodzę. I to mi pomogło zrobić to szalone, wiesz, skok w zakon, kiedy ja z jednej strony nie wiedziałam, w co wchodzę, no bo kto wie, dopóki nie wejdzie, a z drugiej strony miałam już trochę odsłon takich, które mnie przerażały jakoś, ale pomimo tego, że pamiętam, jedną z takich rzeczy dla mnie strasznych było to, że nie wiem, gdzieś tam w klasztorach widziałam, jejku, jakie tam są brzydkie obrazy. Jak ludzie mogą takie obrazy, taki kicz, ludzie, jak ktoś może coś takiego wieszać? Przecież ja nie mogę żyć w czymś takim. No, jako świeżo upieczona absolwentka, wiesz, naprawdę.
Kicz kościelny jest nie do zniesienia, przecież daj spokój. No. No dobra, no ale to skąd w takim razie wadery, nie?
Skąd wadery? Pierwsza nić to było to, że moja mama miała dzienniczek, kupiła sobie dzienniczek i zaczęła go czytać. Okay. I ten dzienniczek jako książka czytana był przenoszony z miejsca w miejsce w domu i zawsze gdzieś na wierzchu. Więc ja przechodząc z miejsca w miejsce też tam sobie otworzyłam, wiesz, zobaczyć co to jest. Nie byłam bardzo książkową osobą, tak tutaj też się różnimy. Teraz trochę więcej czytam niż kiedyś. I wiesz, i tam Jezusowe słowa są wyboldowane. I one mnie bardzo zatrzymywały i kurczę, poruszały mnie bardzo. No bardzo mnie poruszały. I przyszedł taki moment, że ja zaczęłam zazdrościć Faustynie. Nie objawień, tylko tego, że ona ma taką relację z nim. Że oni sobie mogą tak porozmawiać. Ja jeszcze nie miałam takiego doświadczenia, że mogę powiedzieć, że ja sobie z Bogiem w jakikolwiek sposób się skomunikowałam więcej niż, że nie wiem, coś tam, jakąś intuicję miałam, ale niekoniecznie, no nie dowierzałam tym wszystkim intuicjom i nagle widzę kobietę, która tak po prostu sobie z Bogiem rozmawia i ja wiedziałam, że to jest prawdziwe, nie? W moim sercu wiedziałam, że tak można, że tak można z Bogiem rozmawiać i że ja tego chcę. Jeszcze raz zaznaczam, nie objawień, tylko takiej rozmowy, nie? Takiego bycia tak blisko. To była jedna nić takiej zazdrości, która może być dobra. Druga rzecz była, że ten mój kierownik duchowy, mój towarzysz duchowy, jak się potem okazało, jest spowiednikiem tych sióstr. I on je bardzo kocha. I uważa, że mają super ważną misję. I on mi powiedział, że ten mój ukochany Jan Paweł II powiedział do tych sióstr, że dzisiejszy świat potrzebuje waszego głoszenia miłosierdzia, waszych czynów miłosierdzia, waszej modlitwy o miłosierdzie. I on mi to tak dobitnie powiedział. I komu innemu papież tak to oficjalnie dobitnie powiedział? Te siostry mają ważną misję.
No, w sumie wszystkim, ale okej.
W oficjalnym przemówieniu to jest unikatowe, nie zabieraj mi tego.
Słuchaj, to jest tak, jak każdy zakon ma Matkę Bożą za szczególną opiekunkę i ona w sposób szczególny coś mu tam dała i każdemu zakonowi przekazała, tylko i niepowtarzalny jemu szkaplerz, nie? Ostatnio rozmawiałem z karmelitą właśnie, jak mi opowiadał swoją historię, jak to Matka Boża im przekazała szkaplerz, a jak nam przekazała, tylko nam wcześniej na szczęście, więc tam, ta późniejsza to wiesz. Nie, rozumiem, no, oczywiście.
Tak,
nie?
Tak, tak. Ja czuję ten klimat, wiem, o co ci chodzi i absolutnie się z tym zgadzam, bo ja, wiesz, mówiąc na przykład o tym, że ja jestem wybrana i ja wiem, że ja jestem wybrana i wyjątkowa dla Pana Boga, mam tu świadomość, że każdy inny jest.
No, jasna sprawa, no, oczywiście.
Ale jednocześnie nic mi to nie zajmuje z tego mojego wyjątkowego czegoś z nim.
I co, potem jakoś poznałaś siostry, czy jak?
Tak, i no, ojciec mnie do sióstr zabrał tak przez taką ściemę trochę, bo ja miałam jeszcze dużo lęków przed zakonem.
Gdzie wy w Warszawie macie dom?
Na Żytniej.
Na Żytniej? A, tak?
No, tak,
a,
okay. Warszawa, Żytnia, Wola.
Czy ja tam kiedyś byłem? Byłem tam, tak, to prawda, byłem tam.
Tam jest taki mural świetny, wiesz, gryfa.
Już pamiętam, byłem.
Warszawa walcząca, mit powstańców, wiesz, dla mnie to jest, co płynie mi głęboko w krwi. I ojciec po prostu powiedział, że jedzie do Łagiewnik, wiesz, na Święto Miłosierdzia, żeby tam pomagać. I siostry potrzebują też pomocy, więc może bym pojechała pomóc. No i pewnie, że pojechałam, pewnie trzeba pomóc. Weekend mogę, jadę. I się okazało, że oprócz tego, że tam gdzieś na zmywaku siedziałam i pomagałam, to ojciec mnie poumawiał z siostrami, żebym ja po prostu sobie z nimi porozmawiała. On mówi, po prostu porozmawiaj sobie z nimi. I nigdy mi tego nie powiedział, dlaczego. Ja tylko zrobiłam takie oczy, ale po co ja mam z nimi rozmawiać? No po prostu porozmawiaj, fajne są. I rzeczywiście wtedy zaczęły mi puszczać wszystkie lęki. Wiesz, jak ja zobaczyłam, że siostry mogą być raz, każda z nich bardzo inna. Ja się chyba trochę bałam foremki. Że zakon to jest takie, wiesz, jest jakaś foremka, w którą musisz się wcisnąć, a ja absolutnie tego nie chcę. Ja się boję tego dopasowywania do jakiegoś wzoru, którym nie jestem ja. Nagle się okazało, że każda z nich jest inna. Każda jest zachwycająco mądra, spokojna, piękna, indywidualna, pociągająca jakimś takim niezwykłym pokojem. Wiesz, ja w żadnej kobiecie nie widziałam tego, co one miały, taki pokój. I mówię, Boże, jakie to jest super. I zaczęły mi po prostu lęki puszczać. Nie tyle, że ja pomyślałam, że ja chcę być jedną z nich, to jeszcze nie to. Ale że zaczęły mi lęki puszczać, że te zakonnice to jest coś strasznego.
Mogę ci zdradzić tajemnicę? Wiesz, jak ja po raz pierwszy poznałem was, w sensie siostry Miłosierdzia, moje pierwsze wspomnienie jest absolutnie tragiczne i straszne. Dokładnie odwrotne, do co ty mówisz, zobaczyłaś te kobiety, takie mądre i takie piękne i takie w ogóle, nie? Jak byłem klerykiem w Krakowie, w sensie u Dominikanów, to moja kuzynka była nastolatką, poszła w jakieś tam, wiesz, dziwne sprawy, a wy macie tam ten dom dla dziewcząt, nie? Taki Poprawczak trochę, no. Przepraszam, tak go nazywam, no ale
no
de facto trochę tak
jest, ośrodek
nie?
Młodzieżowy, to jest stopień niżej niż Poprawczak.
No ale tak się to
trochę
ludziom,
mniejsze przestępstwo
tak się to ludziom kojarzy, nie?
Tak, tak.
I pamiętam moja ciocia, która wiedziała, że jestem w Krakowie, że jestem, no, jeszcze nie księdzem, ale duchownym. Czy ja nie znam jakiegoś miejsca, bo ta jej córka po prostu szaleje, tam ma te różne wyroki i tak dalej, no i trzeba ją gdzieś dać. No ja zacząłem się trochę tam orientować, czy jest takie coś gdzieś tam. No i się dowiedziałem właśnie, że siostry w Łagiewnikach, wiadomo, że Łagiewniki znałem, prowadzą taki dom, nie? I ja, słuchaj, tą moją kuzynkę, wtedy tam chyba, nie wiem, 16-17-letnią, taki to mógł być wiek,
tak,
nie?
Tak,
no. Z Myszkowa, z którego ja pochodzę, spod Częstochowy, zabrałem samochodem, co nie? Do Łagiewnik, do tych sióstr. Więc raz, że wiesz, mam w pamięci taką całą drogę z nią, jak ona, wiesz, wiedziała, że ja tu jestem takim żandarmem, policjantem, który ją zabiera do więzienia, więc ona mnie nienawidzi w ogóle, no bo jak ja śmiem w ogóle jej tutaj życie, wiesz, atrakcyjne zamykać. I potem pamiętam, jak ją zawiozłem do tych Łagiewnik i tam wyszły, wiesz, jakieś takie dwie siostry. I ja oczywiście, ja ich nie znam, ja przypuszczam, że to były jakieś piękne dusze w ogóle, które pomogły. Ale wiesz, wyszły te dwa wadery takie,
tak,
co nie.
Tak,
jak
tak.
Ta moja, wiesz, kuzynka zobaczyła te siostry. Ja mówię, tutaj spędzisz najbliższe kilka, bo tam chyba rok tam była, czy jakoś tak.
No do 18 najczęściej są, tak.
No nie, ona tam chyba nie była na 8, a chyba może miała 17 lat właśnie. Mówię, tutaj właśnie spędzisz najbliższy rok, nie? I ona, wiesz, jak taki skazaniec idący na szafot między tymi siostrami. I ja patrzący na te dwa wadery tam, wiesz, prowadzące tam moją kuzynkę, wie, Boże, co ja zrobiłem? Gdzie ja ją zabrałem, nie? Ale, co trzeba absolutnie przyznać, moja kuzynka naprawdę ogarnęła swoje życie, nie? Jestem
super
przekonany, że też to na pewno jest po części zasługa waszego tego domu i waszych sióstr. W tej chwili ona jest, wiesz, w rodzinie, ma męża, dzieci.
Super.
Więc nie, naprawdę, wiesz, jakby, więc, ale mówię, pierwsze wspomnienie, jakie mam, jak po raz pierwszy spotkałem wasze siostry, to miałem takie, ja robię największy błąd w życiu, niszczę moją rodzinę, niszczę moją kuzynkę, mogłem ją do jakiegoś normalnego Poprawczaka zabrać, a nie tutaj, nie? Bo tam były takie, pamiętam, takie wielkie drzwi, takie drewniane, taka brama była. Jak one przeszły, wiesz, ta brama się potem tak jeszcze zamknęła. I zobaczyłem, tylko ją tam niknącą w oddali.
No.
I zamykająca się brama, nie?
Ale wiesz, naprawdę, to dziewczyny u nas to mają spa i hotel pięciogwiazdkowy. Tak? To w porównaniu z innymi ośrodkami wychowawczymi.
Wy to ciągle prowadzicie, nie?
Tak. Wiesz, naprawdę, pierwsza rzecz to jest to, to jest chyba fenomen wszystkich takich miejsc prowadzonych przez siostry w ogóle. Tutaj pozdrawiam wszystkie siostry, które w jakichkolwiek instytucjach takich, tego typu pracują, że dla tych sióstr to te wszyscy ci ich
podopieczni
są jak dzieci. I one naprawdę całe serce tam wkładają.
Ja, no wiesz, ostatnio miałem rozmowę z tymi naszymi siostrami z Broniszewic, tak, nie? Tak. To, co one wyprawiają, to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Wiesz, co mnie tylko smuci? Bo wiadomo, że rzeczywistość nie jest wszędzie tak samo różowa.
Pewnie.
I wiesz, mnie tylko boli to, właśnie nawet nie to, że gdzieś tam coś takiego się dzieje, tylko oczywiście, wiesz, takiej opinii publicznej, to wychodzą tylko dwa takie ośrodki, wiesz, w których rzeczywiście były jakieś siostry sadystki, które zrobiły tam coś złego i potem się wszystkie te ośrodki wrzuca do tego wora. Mimo, że wiesz, ogromna właśnie rzesza miejsca, są takie Broniszewice, to są takie właśnie wasze miejsca, gdzie się robi po prostu cuda w ogóle dla tych ludzi, a ludzie tylko mają tak, jakaś tam po prostu straszna siostra, ta różańcem lała ich po plecach, nie? No niestety, no taki jest obraz. Kochana, zapytam cię jeszcze jedną rzecz, bo też gdzieś słyszałem w jakiejś twojej rozmowie i to mnie trochę zafascynowało, bo to jest w sumie trochę podobna historia do jednej z naszych zakonnych, bo ty napisałaś, znaczy powiedziałaś gdzieś w jakiejś rozmowie, że też takim momentem właśnie twojego powołania zakonnego było to, że umarła wtedy matka Teresa i sobie zdałaś sprawę, że ostatnia dobra osoba na świecie odeszła i że ktoś ją musi zastąpić. U nas jest taka historia zakonna, bardzo fajna, jak zmarł Joachim Badeni, nie? Nasz wielki mistyk zakonny, to w następnym roku do nowicjatu zgłosił się chłopak. U nas zawsze pytają, dlaczego przyszedłeś, nie? Znaczy pierwsze pytanie w ogóle jest, czy chciałbyś mieć żonę, nie? To jest pierwsze pytanie na rozmowie. Jak ktoś mówi, że nie, to się nie nadaje, to od razu wypad, nie? Ale potem go zapytali, dlaczego, jaka jest jego główna motywacja, dlaczego chciałby wstąpić. I on tak zupełnie, wiesz, z automatu natychmiast wystrzelił. Jeden umarł, ktoś go musi zastąpić. Tak po prostu, nie? Że po prostu zmniejszyła się liczba jednego, to ktoś musi wejść, żeby się wyrównało. I on do dzisiaj jest w zakonie, rzeczywiście, jakby to się okazało, że to było dla niego jakimś tam motywem powołania. Ale właśnie, powiedz mi trochę coś o tym. Na czym to miało polegać? Co, że ty teraz będziesz kolejną matką Teresą?
No właśnie, dlatego trochę boję się o tym tak mówić, żeby to nie było źle zrozumiane. Ale...
Ale ja to w opór szanuję w ogóle. Ja uważam, że trzeba mieć takie w ogóle tak.
Dobra, więc to było tak, że rzeczywiście siedzę w domu, są wiadomości, w wiadomościach jest komunikat, że matka Teresa umarła. Ona dla mnie naprawdę była taką ikoną dobra. Ja mam ciężki wstrząs, wiesz, wychodzę na balkon, bo mamy taki super, wiesz, wielki widok z balkonu, więc taki moment, jak chcesz jakąś przestrzeń, coś ogarnąć w ogóle, to idziesz na balkon.
Byłeś na studiach wtedy już, tak?
Czy nie? Nie, jeszcze nie.
Jeszcze nastolatką?
Jeszcze nie, tak. No. I idę na ten balkon i wtedy mam w sobie jakąś taką, wiesz, wewnętrzną rozmowę. Nie wiem, czy ja w ogóle Pana Boga o to pytam, czy tak po prostu sama do siebie mówię, Boże mój, naprawdę, ostatnia dobra osoba umarła i co będzie z tym światem? I jak to powiedzieć? To nie jest, że ja usłyszałam jakiś głos wewnętrzny, ale jakieś takie przekonanie wewnętrzne, taka intuicja mi się zrodziła, która mnie zaskoczyła, że ty masz ją zastąpić, nie? I to była taka myśl, ja w ogóle, skąd ona przyszła? Ja w ogóle totalnie nie wiem, o co chodzi. Taki dla mnie, wiesz, trochę takie wybicie w fotel. Ale razem z tą myślą, wiesz, i z tym patrzeniem na tą szeroką perspektywę warszawską z mojego 9. piętra, z naszego 9. piętra, ja nagle mam taki, wow, ależ to jest piękne. Jakie to jest piękne. I ja wiedziałam, że nie chodzi o to, że, wiesz, kopiuj w klej. To naprawdę nie chodziło o to, ale że... Jestem zaproszona do czegoś wielkiego. Nie chodzi o to, że jakoś światowa sława znaczące, tylko wielkie w Bożych oczach. I super istotne, że mogę ze swoim życiem zrobić coś super istotnego, ważnego, dobrego. Że jestem do tego zaproszona i że to jest wspaniałe. I mi się to super spodobało, ale ponieważ mi to od razu zapachniało zakonem, to szybko to wyparłam. To nie było, to w ogóle nie wchodziło w grę, żeby to był zakon. Więc opcja, że z moim życiem mogę zrobić coś wspaniałego, pięknego, wielkiego, została mi w sercu, ale niesamowicie stłamszona wersja, że to chodzi o zakon. I tak, ja długo, długo to trzymałam w tym stłamszeniu.
A masz do dzisiaj jakąś, że tak powiem, relację z matką Teresą?
Tak, jak najbardziej. I to był pierwszy zakon, do którego ośmieliłam się jakoś zapukać. Bo jak już ta opcja w moim sercu się gdzieś otworzyła, że to może być zakon, to, to jasne, że no to te siostry, no nie ma żadnych innych, to są tylko misjonarki miłości. I tak się złożyło, że jedna z nich przyszła do nas do parafii i mówi, że siostry szukają pomocy jakiejś wolontaryjnej na Wigilię, że tam będą miały wtedy natłok tych osób, którym pomagają i potrzebują pomocy. No więc poszłam tam do nich i ja rzadko kiedy mam taką jasność ponad wszelką miarę. I to był ten moment takiego... Ja od razu wiedziałam, że one są cudowne, kochane, wspaniałe i do dziś je kocham ponad wszystko.
Ale to nie to.
Ale wiedziałam, że to nie to i że nie dla mnie.
Jasne.
No, więc szybkie rozeznanie miałam. No i potem był duży problem, no w związku z tym co? Nie mogę zostać dominikaninem ani jezuitą, bo to były jedyne opcje, które brałam pod uwagę.
Żaden wybór w ogóle tu.
No, dla mnie to była konkurencja bardzo istotna, bo wy byliście od piękna, a jezuici byli od głębi duchowości. Sorry, tak to przeżywałam. Była piękna liturgii, oni od głębi duchowości. Unieś to, ojcze. Ojcze, unieś to.
Od razu ci wchodzą te wszystkie te schematy, jak tylko o nich myślisz. No.
Ale ja uwielbiam ojców. Nie, no, uwielbiam.
Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo kończymy już ten wątek zakonny, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo rozumiem, że wy jesteście zbudowane tak na duchowości jezuickiej, tak? To jest wasza formacyjna duchowość? Jak to jest?
Wiesz co, jezuici byli zawsze z naszymi matkami, z naszymi założycielkami i pomagali pisać pierwsze konstytucje.
A kto jest w ogóle waszym założycielem?
Naszą założycielką jest matka Teresa Potocka. To jest wdowa, to jest rok 1862. Polskie, ale zainspirowane francuskim.
Co znaczy zainspirowane francuskim?
Bo nasza matka założycielka, wiesz, ona usłyszała o tych kobietach właśnie z Francji, które założyły takie zgromadzenia pomagające kobietom z ulicy. Wtedy było niesamowicie dużo kobiet, które miały, no i problem z prostytucją i po prostu z życiem.
I to było was pierwotny powód, tak. Wy jesteście od kobiet od prostytucji, tak?
No nie tylko bardzo, od prostytucji, ale takie kobiety, no po prostu, które miały bardzo połamane życie. Okay. Bardzo połamane życiorysy. No i te domy miłosierdzia, które otwierałyśmy, to po to, żeby taka kobieta z poharataną historią, młoda dziewczyna czy kobieta już w jakimś zacnym wieku, nieważne, ma poharataną historię, chce zacząć od nowa, przychodzi do nas i może zacząć od nowa.
I w każdym waszym klasztorze jest taki dom, nie?
I to kiedyś tak było, że każdy klasztor to był po prostu dom miłosierdzia i siostry przy nim.
A, okej. Okay. Ale teraz tego już nie jest. Nie macie po prostu klasztoru
teraz mamy,
bez tego, nie?
Tak, teraz mamy... Faustyna zrobiła nam rewolucję i ona jest uznana, no jasna rzecz, nie? I ona jest uznana za duchową współzałożycielkę. Okay. Można tak zrobić, że pomimo, że nie jest u początku historycznego...
A jaki, który to jest rok, kiedy zostało ci założone?
1862.
A Faustyna to jest który?
Ona wstępuje 1920.
Aha, no, czyli są nie tak daleko, okej.
Okay. Więc zgromadzenie ma jakoś 60 lat wtedy.
A wasza ta założycielka jest jakaś błogosławiona, czy święta, czy nie?
Nie.
Ale jest jakiś jej tam proces?
Nie zostało uznane, że nie są wszystkie warunki spełnione. Wiesz, to ja teraz to już wiem, ile warunków musi być spełnionych, żeby w ogóle ktoś został kandydatem, także... Także tam czegoś brakowało i niestety, pomimo, że my ją bardzo kochamy i cenimy,
jasne.
Ale nie da się.
A formację macie jaką? Macie rzeczywiście taką jezuicką, mocno zbudowaną, tak?
Przez długi czas tak było, że bardzo mocno bazujące na jezuickiej. Jezuici byli też naszymi kierownikami duchowymi, naszymi rekolekcjonistami. Także tak, dużo, dużo tego było u nas. I to bardzo super współgra, słuchaj, z nagle takim odlotem Faustyny, nie? Ona nagle, ta mistyka taka, ale na tym gruncie ignacjańskim to się świetnie trzyma, że to jest takie, wiesz, stąpanie po ziemi, rozznawanie, wiesz, takie męskie, rycerskie i nagle, wiesz... Widzę Jezusa. Także to się fajnie skleiło. Dlatego ona chyba nigdy nie odpłynęła, bo to się właśnie dobrze ugruntowało u dziewczyny, która była bardzo taka, nie no, musimy to rozeznać, To musi być sprawdzone. Tak.
Teraz o tym pogadamy. Powiedz jeszcze jedno, bo rozumiem, że teraz prawdopodobnie no to całą formację już macie bardzo mocno tak sfaustynuzowaną, czy jak tam powiedzieć. Ale jakbyś miała określić swoją duchowość, to byś po prostu powiedziała tylko po prostu moją duchowością jest dzienniczek miłosierdzia i tak dalej, czy masz jakieś inne swoje wątki duchowości?
Moją duchowością jest miłosierdzie, wybitnie. Wybitnie miłosierdzie i to nie tylko dzienniczkowe, nie? Przede wszystkim ewangeliczne. I u mnie to szło tak paralelnie, wiesz, że ja odkrywałam tego Jezusa z dzienniczka, ale dużo bardziej nawet tego z Ewangelii. I wszystkie te momenty, kiedy gdzieś wypływało to jego miłosierdzie czymkolwiek, jakiejkolwiek Ewangelii, to dla mnie to było, wiesz, jakby mnie zmiotło po prostu z ziemi. Mi się wtedy wszystko rozpalało w środku i miałam ochotę, wiesz, po prostu wstawać w czasie liturgii i mówić, to do mnie, to do mnie. Powstrzymywałam się, nie robiłam szopek, ale naprawdę we mnie wszystko płonęło, jak słyszałam o jego miłosierdziu wobec grzeszników, zwłaszcza to, jak on się pochylał nad każdym biednym grzesznikiem. I raz, że ja czułam, że to ja, a dwa, mówię, to jest najpiękniejsze, co można zrobić z życiem, żeby takiego Boga nieść światu, więc...
Bo wy też, Maciej, to dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, bo tego nie wiedziałem, ale też to wynikło z jakiejś tam rozmowy, którą twoją słuchałem, że wy z jednym z głównych takich elementów waszego charyzmatu macie głoszenie, tak?
Tak. Witaj, bracie.
Dlatego mówię, to było dla mnie zaskakujące bardzo.
Tak.
Ale co, wy to realizujecie rzeczywiście, że jeździcie, głosicie? Mm-hmm, tak? Mm-hmm.
No to, żeśmy się minęli w Szkocji ostatnio.
No tak, no a to wiesz, no teraz to jesteś siostra Gaudia z Kas, to cię zapraszają, bo ty jesteś z YouTube'a, nie?
Ale nie, to chyba było takie po prostu zaproszenie ogólne do zgromadzenia.
Tam.
Tak. No dobra, może akurat ksiądz Piotr też sugerował, że
ale
fajnie.
Ale co, że macie specjalne też siostry, które się zajmują na przykład tylko tym, że tylko jeżdżą, głoszą? Tak.
Znaczy, nie tylko jeżdżą, głoszą, ale głoszą, że tylko głoszą, tak. Mamy, wiesz, takie filary, mamy dzieła miłosierdzia. No i wiadomo, do tych wszystkich dzieł miłosierdzia to musisz mieć w ogóle wykształcenie odpowiednie, więc to tylko do głoszenia można posyłać malarzy, ale tutaj, wiesz, no trzeba mieć wszystkie papiery, żeby w tych wszystkich domach miłosierdzia pracować, więc siostry są przygotowywane, żeby pełnić posługę w domach miłosierdzia.
A ty pracowałaś kiedyś w takim domu
miłosierdzia? Nie. No właśnie przez to, że ja nie mam wykształcenia odpowiedniego. Okay. Ja tylko mam duchową łączność, bo to też jest tak fajnie, żeby to jednak było dzieło też całego zgromadzenia, że każda z nas ma swoją dziewczynę, którą duchowo się opiekuje, tak, nie? Także ja mam swoją dziewczynę, którą dopóki ona jest w tym ośrodku, to
ale
ja się za nią...
osobiście?
Tak. Znamy się osobiście, ona wie, że ja się za nią modlę, odwiedzam ją czasami, rozmawiamy, ja jej wysyłam liściki, ona mi wysyła liściki, ona mi zrobi jakąś laurkę, ja jej coś tam zrobię.
No teraz jak ona ma siostrę Gaudię, to wie.
Ale ja nie
to...
wiem, czy ona nawet wie.
No to jasne.
Nie, naprawdę.
No co ty, no dzieciaki
w
internecie nie siedzą.
Ale oczywiście, że tak. Nie, jestem po prostu dla niej siostrą Gaudią, która się za nią modli.
Nie, to jest w ogóle super. My mamy taki układ z mniszkami, nie? Że każda mniszka ma jednego brata. Ona ma zawsze więcej braci, bo jest mniej mniszek niż nas, nie? Ale siostry, jak tylko brat wstępuje do zakonu, my się śmiejemy, zawsze dostajemy pakiet 3 habity siostry, nie? Bo zawsze wstępując dostajesz siostrę, która za ciebie się modli do końca życia.
Ekstra.
W moim życiu nic by nie było, gdyby nie te mniszki, nie? Absolutnie. Kochana, dobra, jedziemy teraz do trochę fajniejszych rzeczy.
Wszystko, co do tej pory było.
Nie, oczywiście, że tak, ale fajniejsze w sensie, bo się trochę pokłócimy zaraz. Ja to mam jeszcze oczywiście...
Pozdrawiam siostrę Marię, która zawsze chce, żebym się pokłóciła na antenie.
No bo trzeba, no bo te wszystkie takie te słodkie odcinki zawsze daj spokój, no. Słuchaj, kochana, żeby to było wszystko jasne, bo mnie w ogóle wasze, wiesz, ten charyzmat miłosierdzia w ogóle i tego głoszenia, to jest w ogóle najbliższa rzecz na świecie w ogóle, nie? To jakby to...
A ty nie jesteś od sprawiedliwości?
Ja?
Nie?
Czy ty mnie chociaż w milimetrze znasz? Jestem ostatnim człowiekiem, który mógłby być jakkolwiek związany ze sprawiedliwością.
Dobra, to jest taka analogia, bo ja się przyjaźnię z Dominikanami ze Stanów, którzy zostali wyświęceni w roku miłosierdzia, ale jakoś tak nie mogli tego zdzierżyć, że oni mają być od miłosierdzia, że do tej pory się drażnimy tym, że ja im wypominam, że są od miłosierdzia, nie od sprawiedliwości. Dominikanie są od sprawiedliwości.
Najwyższą formą sprawiedliwości Bożej jest miłosierdzie.
Pięknie no,
kochana,
to ująłeś.
To jest w ogóle oczywiste w ogóle. Zaraz tutaj tyle herezji powiemy, że kochana, będą cię prześladować tak jak mnie. Ale ja nie ukrywam, ja jestem człowiekiem, który nie wierzy w żadne prywatne objawienia. Co nie? Broń Boże, nie mówię, że to są jakieś, wiesz, tam szatańskie rzeczy i że zło. W życiu, nigdy w życiu, nie? I absolutnie też jestem przekonany, że to dla bardzo wielu ludzi robi bardzo wiele dobra, co nie? Ja, broń Boże, nie twierdzę inaczej. Tylko ja osobiście do niczego nie potrzebuję prywatnych objawień,
jasne,
co nie?
Tak.
I trochę też nie lubię w kościele, nie mówię teraz absolutnie o tobie i o tym, co wy robicie, bo mówię tu o innych rzeczach. Taki ludzie też są zafiksowani, wiesz, na właśnie takich tego typu rzeczach, nie? Ja nie znoszę tych wszystkich książek o tych prywatnych objawieniach.
Ja nie znoszę ludzi zafiksowanych na czymkolwiek.
Tak, i nie, ja przepraszam, że my się w ogóle w większości rzeczy absolutnie zgadzamy, Gaudia, żeby to było jasne, nie? Tylko mam do ciebie takie pytanie. No bo nie oszukujmy się, jesteś specjalistką od dzienniczka. Nagrałaś już tych odcinków tam po prostu setki, no może nie setki, ale jednak no dziesiątki o tym, o dzienniczku i tak dalej. Ja dzienniczka całego nie czytałem, nie będę mówił, że czytałem. Wielokrotnie próbowałem, myślę, że przeczytałem pewnie ze 3/4 tak łącznie, nie? Gdzieś tam w różnych swoich okresach. To nie jest dla mnie. Miłosierdzie jest dla mnie oczywiście i to, o czym Faustyna opowiada, jak najbardziej w ogóle. Jezu, cudowne. Natomiast wiadomo, ten język i tak dalej, nie umiem się przez to przebić i tak dalej. Mało tego, jest tam wiele rzeczy, które jednak budzą we mnie ogromny zgrzyt. I do tego zaraz jeszcze dojdziemy. Ale przede wszystkim mam takie pytanie. Powiedz mi tak, ty naprawdę wierzysz, że Pan Jezus się jej objawił? I nie mówię tego jako zarzut, proszę cię, żebyś tego tak nie rozumiała.
Nie, to ja mówię bardzo szczerze i nie czując się w żaden sposób zaatakowana. Absolutnie wierzę, tak.
No ale czy ci się to, co ona tam wszystko gada, zaraz sobie to pogadamy o piekle na przykład, nie? No to naprawdę myślisz, że Pan Jezus mógł jej to powiedzieć?
Tak, tak.
To pokazać?
Tak, 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 tak. Słuchaj, ja w ogóle czytając Faustynę, bardzo mi to pomogło, jak zobaczyłam, że właśnie pewne rzeczy mi się wydawały takie jakieś i ja zaczęłam rozumieć, że Gaudia, to Jezus rozmawia z Faustyną, rozumiesz? On jej daje doświadczenie na jej miarę, na jej rozumienie, na jej doświadczenie, na jej czasy. To jest wszystko pod nią szyte. On mówi do niej jej językiem i jak dla mnie to było po prostu fenomenalne odkrycie i nagle zrozumiałam, że Jezus do mnie też mówi moim. On mówi moimi obrazami, moją wrażliwością.
I tu ci muszę przerwać, proszę teraz, właśnie, bo dokładnie o to mi chodzi, widzisz, Gaudia. Bo ja nawet jestem w stanie przyjąć, że Pan Jezus się z nią gadał i że to, że tak mówisz, to jest do niej, to jest jej obrazami, jej językiem, ale uważam, że skoro tak, no to niech to zostanie dla niej i dla jej głowy i dla jej języka, bo to jest nieprzekładalne na innych ludzi.
I tak i nie. Ja czuję klimat, bo rzeczywiście też sobie tak myślałam niejednokrotnie. Mówię, Panie Jezu, kurczę, naprawdę, wiesz, ty z Faustyną sobie załatwiałeś takie sprawy, a ja teraz to muszę tłumaczyć, naprawdę.
No bo de facto cała twoja działalność polega na tym, że wyczytasz
żeby
tam ten
dzienniczek
i próbujesz ludziom przetłumaczyć, słuchajcie, to nie jest takie głupie.
Znaczy nigdy nie podejrzewałam, że jest, ale naprawdę niezrozumiałe w wielu momentach dla mnie też i ja też musiałam to zgłębiać i pierwsza rzecz, Kościół, specjaliści, wiesz, wielkie głowy Kościoła przeczytały dzienniczek w te i we w te i każde suche nitki najmniej zostawili. I co? I dostał imprimatur i że nihil obstat, iż tam nie ma nic sprzecznego z nauczaniem Kościoła. Wręcz Jan Paweł II, jak kanonizuje Faustynę i mówi, wie, że to jest dla niego najszczęśliwszy dzień w życiu, za kulisami oczywiście, ale no wierzymy, że świadkowie tak to powiedzieli, że on daje światu orędzie Bożego Miłosierdzia, które będzie światłem na ciemności trzeciego milenium.
No to w Ewangelii wszystko jest.
Słuchaj, no zgadzam się z tym, ale czy nie jest tak, że Bóg nam daje, zaczynając w ogóle od Starego Testamentu, że dawał tych proroków, którzy każdy z nich miał indywidualną relację z Jezusem i Jezus z każdym z nich gadał po prostu, i potem mówi, słuchaj człowieku, to co zrozumiałeś, to teraz idź przekaż innym. I ja się zawsze zastanawiałam, kurczę, nie mógł stanąć przed całym Izraelem i wszystko im powiedzieć, tak samo jak powiedział, nie wiem, Mojżeszowi. Nie, on rozmawiał z Mojżeszem, tutaj, co Mojżesz zrozumiał, to przekazał ludziom dalej, nie? I każdy prorok dokładnie tak samo ma. No i Faustyna, dlaczego ma być inaczej w XX
wieku? Dlatego, że kochana, tamto wszystko Kościół nazwał, to jest objawienie Boże dla całego świata, po wszechczasy, dla wszystkich pokoleń i tak dalej. Ale Faustyna nie jest w tym gronie.
Tak, tak.
Ona nie weszła jako księga tam 28 do Nowego Testamentu, nie?
No ale zobacz, mi chodzi bardziej o komunikację Boga z człowiekiem. Przecież to się nic nie zmieniło po czasach Jezusa, nie? Jakby nadal Bóg się kontaktuje z jednostkami i wchodzi z nimi w osobistą relację i wchodzi w ich język, w ich wrażliwość.
Rozumiem cię, tylko ja mam takie myślenie, że to w większości jest nieprzekazywalne i lepiej byłoby zostawić dla siebie. Nie mówię tego, mam nadzieję, Gaudia, że
nie, absolutnie.
Ja nie próbuję tego zaatakować. Proszę, żebyś tak nie myślała, nie? Powiedz mi, Gaudia, taką rzecz, bo ja znam oczywiście jakąś tamtą historię, szczególnie chciałem teraz zapytać cię o obraz, nie? No bo są dwa obrazy, nie?
Więcej.
No ale te podstawowe są dwa główne, nie? Ja wiem, że część ludzi nie wie w ogóle o tym, wbrew pozorom. Weź trochę o tym powiedz, jak to jest w ogóle. Który jest prawdziwy, który nie jest prawdziwy? O co z tym chodzi w ogóle?
No to jednak chcesz się pokłócić. Nie ma czegoś takiego jak prawdziwy. Ja chyba najbardziej lubię mówić, że prawdziwe jest to, co Faustyna zapisała w dzienniczku. No. Kropka. To jest, tam jest obraz opisany. No. Wiesz, Faustyna jest przy namalowaniu pierwszego obrazu. Bo pierwszy jest zamalowany...
pierwszy, to mówimy który?
Ten, który został namalowany w Wilnie i w Wilnie jest.
Czyli nie ten, co wszyscy znają.
Nie no, Wileński też wszyscy znają.
No, ale generalnie wszyscy znają ten drugi, nie? Ten z Panem Jezusem kobietą, nie?
Jeden i drugi. Nie no, nie mów takich rzeczy. To jest absolutnie, gdzie... No co, nie podoba ci się ten Pan Jezus?
Absolutnie mi się nie podoba.
A który ci się podoba? Z której ikony?
Ani jeden mi się nie podoba. Naprawdę.
A z której ikony ci się podoba?
Z ikon?
Z ikon, z obrazu jakiegokolwiek?
W ogóle tak, ale mówię, ani jeden, ani ten wileński, ani ten współczesny mi się nie podobają.
Słuchaj, a jakbym ci powiedziała, że mógłbyś pionę przybić z Faustyną i ona pewnie to samo by powiedziała?
No to wtedy bym był z Faustyną i byś mówił, nie pokazujcie tych obrazów.
Widzisz, Jezus jej odpowiedział na to jej rozczarowanie tym pierwszym obrazem, który został namalowany.
Jezus, czyli wileński.
Ten wileński, okay. Ona go zobaczyła, pomimo że, wiesz, godzinami tłumaczyła malarzowi, co ma być namalowane. Ale jednak była rozczarowana tą wizją, nie? I, znaczy efektem pracy i się popłakała dziewczyna. I wtedy Jezus jej powiedział bardzo jasną rzecz. Słuchaj, piękno tego obrazu nie jest piękności płótna i pędzla. Ono jest w łasce, którą ja będę dawał przez ten obraz. I w ten sposób zwolnił ciebie, mnie i wszystkich ludzi świata z tego, że musi mi się podobać. Nie musi ci się podobać. Tylko kwestia tego, żebyś ty z wiarą podszedł do rozmowy z Bogiem, ewentualnie przed tym obrazem.
Jakbyś weszła do tego swojego klasztoru, gdzie były takie czowate obrazy i tak samo bym ci mówił, słuchaj, to nie chodzi o piękno tych obrazów i może są kiczowate, będę przez nie działał. A gdzie tam?
Nie, słuchaj,
kochasz te obrazy, czy nie?
Ja miałam moment nawrócenia.
No bo ja wiem, że ty jesteś zakochana w tym Panu Jezusie, nie? Mówię to
absolutnym
szacunkiem.
Tak, absolutnie.
Ale którym?
Tak.
Tym wileńskim, czy ten
nie,
drugim?
Nie, ten Złagiewnik.
Ten Złagiewnik.
Tak, bo ja wolę, jak na mnie patrzy.
Okej, okay, powiedz, co kochasz w tym obrazie.
Nade wszystko symbolikę.
No, no.
Nade wszystko symbolikę. Jeżeli chodzi o takie emocjonalne przeżycie, to, no to tak, to też mam, że kocham w tym obrazie to, że mi bardzo łatwo jest wejść w rozmowę z Panem przed tym obrazem. Że on naprawdę jest dla mnie takim oknem na wieczność. Naprawdę mi bardzo pomaga wejść w dialog. Jestem bardzo taką wizualną osobą, że ja potrzebuję widzieć, naprawdę potrzebuję widzieć. I on mi wtedy jakoś tak centralizuje, wiesz, moje myśli, skupia mnie na Bogu we wszystkich największych tajemnicach paschalnych naraz. Bo w tym obrazie jest wszystko. Bo tam jest i umęczony, i zmartwychwstały.
Jak jest umęczony?
No jego rany.
A o to ci chodzi, okej, no.
No. I dla mnie to jest po prostu, wiesz, jakby ukrzyżowany. Ja uwielbiam też krucyfiksy, wiesz, bardzo, bardzo lubię. Oczywiście, jeżeli są takie, no, gdzieś przemawiające do mnie prawdą, to uwielbiam te przedstawienia Jezusa na krzyżu, ale w tym widzę więcej niż to. Jakby widzę to już ten ósmy dzień, ten krok dalej, to wyjście z Wielkiego Piątku w poranek niedzieli zmartwychwstania.
A nie masz, no wiem, że pewnie nie masz, więc to jest głupie pytanie, ale no nie masz takiego, jak patrzysz na tego Łagiewnickiego. No nie chcę jakby brzydkich słów używać.
Nie, no powiedz szczerze, jakie jest u ciebie? Pytaj.
No, że on jest taki wymoczek, przepraszam, no.
Nie miałam tego nigdy, wiesz, ja...
Lubisz jego twarz tam? Ona cię zachwyca, tak?
Lubię jego twarz.
Nie, bo ja to Klaudia, tak, to szanuję, tak. Nie? Jakby jasna sprawa, nie?
Słuchaj, ja miałam tak, że jak pierwszy raz usiadłam przed tym obrazem, jak pierwszy raz wylądowałam w Łagiewnikach, usiadłam przed tym obrazem i rzeczywiście patrzyłam wtedy na niego i oczami krytyka malarskiego. I wtedy równo go zjechałam. Chociaż... Chyła jest ze szkoły Malczewskiego. Malczewski jest wybitnym polskim malarzem i ja widzę podobieństwa między nimi. No ale Malczewskiego nie był nigdy moją miłością, Malczewski, i zwłaszcza nie lubiłam tych jego różów. We wszystkich jego obrazach było pełno różu. Ja mówię, nie mogę znieść tego różu. No i w tym Łagiewnickim rzeczywiście są te różowe nuty, które mnie kolorystycznie drażnią, to prawda. Ale chyba jestem już ponad to, już wiele lat ponad to, czyli nie patrzę na te elementy malarskie w sposób malarski już, nie? Jakby rzeczywiście dla mnie ten obraz jest przede wszystkim taką syntezą całej Ewangelii Miłosierdzia i wszystkiego, co w dzienniczku jest zapisane o miłosiernym Panu Bogu. I mi to niesamowicie pomaga, wiesz, głosić. Jak ja jestem gdzieś z ludźmi i ja im chcę im opowiedzieć o miłosierdziu Boga i się skupię na przykład tylko na jego ręce, tej błogosławiącej, albo na tej wskazującej serce, albo na jego poranionych stopach, albo na jego spojrzeniu. Słuchaj, jak mi się dobrze wtedy głosi. Jak mi się dobrze wtedy głosi.
Rozumiem, tak, oczywiście.
I wiele miałam wspaniałych też rozmów z ludźmi, wiesz, jakby ten obraz bardzo prowokuje, jakby wokół niego nie można przejść tak obojętnie. Jak byliśmy z siostrami w Stanach, jeździliśmy na spotkania młodych i mieliśmy wydrukowany taki duży, nie cały obraz, tylko takie, wiesz, po piersie trochę, czyli tylko ta ręka błogosławiająca to na sercu i jego spojrzenie. Ile ja miałam dobrych rozmów z młodymi, którzy, oni się tak czuli, wiesz, jakby złapani tym spojrzeniem I z tego spojrzenia rodziło się wszystko potem, nie? I opowieści o ich depresjach, o ich złamanych sercach, o ich dramatach z domu rodzinnego.
Co do tego nie musisz mnie w ogóle przekonywać, Gaudy, nie? Jakby ja też zdaję z tego sprawę, absolutnie, nie? Jakby Bóg uwielbia się posługiwać nieudanymi rzeczami, nie? Więc jakby jestem, całe moje życie jest tego dowodem, nie? Ale nie, bo też jest coś niesamowitego, wiesz, że gdziekolwiek pojedziesz na świecie, w jakiegokolwiek kraju, ja to już nie pamiętam, w jakich zadupiach ja byłem, tam jest wszędzie Pan Jezus miłosierny. Tak. I to w ogóle samo to, że on jest właśnie, to jest w ogóle niesamowite, nie? Że to rzeczywiście się, wiesz, na cały świat rozeszło. Powiedz mi, ten, co macie w Łagiewnikach, to jest oryginalny? On,
tak, to jest ten, tak, który...
Czy go tam podmieniacie i tylko udajecie, że on jest oryginalny?
Nie, to jest ten, co Chyła namalował specjalnie dla Łagiewnik. I wyjątkowość tego obrazu jest w tym, że raz, że Chyła przyszedł do nas w czasie wojny i mówi... Rodzina mi została uratowana, chcę Bogu podziękować, jestem malarzem, to jest, co mogę zrobić, żeby podziękować. Więc czy siostry potrzebują jakiegoś obrazu? I wtedy, wiesz, nasze przełożone spadło się nam z nieba, bo Wileński nigdy nie był nasz, wiesz. To Sopoć kogo zamówił i on zapłacił za ten obraz i został tam. I potem perturbacje wojenne, więc on tam w różnych miejscach był i ukrywany, w ogóle nie było dostępu do niego i tak dalej. To my mieliśmy takie małe zdjęcia, czarno-białe tego obrazu, no i miałyśmy zapis dzienniczka. Okay. I miałyśmy ojca Andrasza, ojca duchownego jezuitę, siostry Faustyny, który zaczął spotykać się z Chyłą i na podstawie tych źródeł zaczął tworzyć ten obraz, który jest wotum dziękczynnym po prostu, że w ten sposób Chyła chciał podziękować Bogu. I...
Próbowałaś kiedyś namalować Pana Jezusa?
Bardzo, bardzo się bałam. Znaczy, Pana Jezusa Miłosiernego, czy w ogóle?
Miłosiernego. No w sensie jakby zrobić, że tak powiem, swoją wersję tego, swoją co wersję. W dzienniczku. No bo nie wierzę, że nie.
No właśnie, wiesz, że przez wiele lat nie i broniłam się rękami i nogami przed tym, bo mówię, nie, no ten mi wystarczy. Ja nie chcę robić tutaj żadnej drugiej wersji. Po co?
Nie.
Ale...
Artystyczna dusza, niemożliwe.
Nie, naprawdę, że inne rzeczy będę malować, ale tego nie ruszam. To jest za święte. I powiem ci, że podziało się coś takiego, że ta teologia polityczna zrobiła tą akcję namalować katolicyzm od nowa.
A to nie kojarzę.
I wtedy oni zaprosili tam 20 chyba artystów do tego, żeby podjęli się tematu Jezusa Miłosiernego na nowo. I rzeczywiście 20 artystów namalowało. I potem moi przyjaciele ze szkoły ikony powiedzieli, to my zrobimy coś takiego też, jakby zainspirowani tym, z ikoną. Jakby w gronie ikonopistów zrobimy taki plener, że będziemy tego Pana Jezusa Miłosiernego malować. No i Gaudia, fajnie by było, żebyś była z nami, to ty nam o nim popowiadasz i zainspirujesz nas, a jednocześnie weź ty też namaluj. No i pojechałam z nimi, jako że to też był cel charytatywny tej całej akcji. Mówię, dobrze, to jak mam się do czegoś dobrego przyczynić, to spróbuję. No i wtedy namalowałam mojego pierwszego i jedynego.
Masz go?
Do tej pory. Nie, no bo on został na cele charytatywne przeznaczony.
Okay. I już nigdy więcej, tak? To jest tylko ten jeden jedyny?
Ten jeden jedyny. Mhm.
Jaki on jest? On jest jakiś podobny do tego?
I tak i nie. No wiadomo, to jest zawsze ta sama symbolika, musi być ta sama.
Jakieś zdjęcia tego? Da się to gdzieś zobaczyć?
No tak.
Muszę to zobaczyć.
Ja tak bardzo nieśmiało do tego podchodzę, bo wiesz, ja tam widzę wiele rzeczy, które bym chciała zrobić inaczej, ale nie mam jeszcze czasu.
No, jasne.
No zobaczymy, może kiedyś.
Ja nie ukrywam, wiesz, dla mnie Łagiewniki są w ogóle bardzo ważnym miejscem. Ja całe swoje, wiesz, jak byłem w Krakowie, mieszkałem w Krakowie chyba, nie wiem, pewnie z 10 lat, może z 12, no bo byłem i na studiach i potem oczywiście zostałem też jako duszpasterz Beczki. Tylko ja najbardziej kocham w Łagiewnikach waszą kaplicę adoracji, nie? I jakby to rzeczywiście duchowo jest mi jedno z najważniejszych miejsc w ogóle mojego życia, nie? Bo ja zasadniczo 3 razy w tygodniu w nocy jeździliśmy, w sensie jeździłem do waszej, bo u nas nie ma w klasztorze kaplicy adoracji. Wiadomo, jest kaplica z Panem Jezusem, ale nie ma adoracji. Natomiast tam była zawsze całodobowa. Więc jak się kończyły zajęcia duszpasterskie, tam już 22, to można było sobie spokojnie wtedy pojechać do Łagiewnik. I tam wtedy zazwyczaj była cisza, chyba że się trafiła jakaś grupa, która tam oczywiście wszystkie te swoje nabożeństwa śpiewała i tak dalej, co było nie do zniesienia. Ale tak to, wiesz, ten Pan Jezus tam, więc to jest mi bardzo bliskie miejsce. Nie? Mniej właśnie kaplica z obrazem, bo do mnie ten obraz po prostu nie za bardzo trafia. Natomiast kaplica adoracji tak, więc ja w ogóle, wiesz, Łagiewniki bardzo cenię i bardzo, bardzo kocham, nie? Jakby to miejsce, ono jest dla mnie bardzo ważne. Kochana, pozwól, że ja przeczytam. Wiadomo, który punkt, bo to przecież wszyscy się tym punktem zajmują, ale ja nie mogę tego punktu znieść.
Nie mów, że piekło.
7-4-1 oczywiście. Posłuchajmy tego, dobrze? Bo ja wiem, że ty na to mądrze odpowiesz po prostu. O to mi chodzi, wiesz?
Zobaczymy. Dawaj.
Słuchajcie, w 741 punkcie dzienniczka Faustyna opisuje swoją wizytę w piekle. Już dla mnie samo to, że ją Bóg zabrał do piekła, to dziękuję, proszę pani, już proszę nie wymyślać. Ale niech będzie. Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni. Jakiż jest jego obszar strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam. Pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga. Drugie, ustawiczny wyrzut sumienia. Trzecie, nigdy się już ten los nie zmieni. Czwarta męka jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piąta męka jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze i widzą wszystko zło innych i swoje. Szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana. Siódma męka jest straszna rozpacz i nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa i bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to nie jest koniec mąk. Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów. Każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej. Umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Proszę mnie to skomentować.
Całość, po całości. Zaczynając od pierwszych dwóch słów. Nie, słuchaj, pierwsza rzecz w ogóle to dla mnie fenomenalne odkrycie, kiedy był długi czas w moim życiu, że sobie myślałam, że nie mogę pogodzić, wiesz, miłosierdzia Bożego z tym, że jest piekło. A potem nagle, im bardziej wchodziłam, wiesz, w tą dynamikę wolności ludzkiej, a zrozumiałam, że niebo jest po prostu wiecznością z Bogiem, to coraz bardziej zaczęłam doceniać to, jak bardzo On nas kocha, że nawet zgadza się na to, że wybierzemy wieczność bez Niego.
A właśnie coś pewna, że tak jest?
Że człowiek może wybrać wieczność bez Boga?
Znam takiego księdza Leszka z Kielc. Strasznie fajny ksiądz. I on kiedyś takie zdanie, które mnie bardzo zaskoczyło, bo ja zawsze mówiłem tak jak ty. Bóg dał ludziom wolność, to jest wielki dar, zgadzam się z tym. Tak nas kocha, że dokładnie pozwala nam wybrać. A Leszek mówi tak, że on ma takie wrażenie, że myśmy z wolności zrobili coś większego od Boga. Że Bóg jest podobno największy na świecie i że nie ma władzy ponad Bogiem, a tu chodzi nagle o to, że jest coś większego od Boga. Mówi, może myśmy z wolności zrobili coś, co by stało jako przeciwnik Boga, z którym on nie jest w stanie wygrać. I broń Boże, oczywiście nie chodzi w tym zdaniu o to, że Bóg tam czyjąś wolność złamie, nie? Ale czy na pewno jest tak, że Bóg nie jest w stanie każdego człowieka swoją miłością przekonać tak, że jednak go wybierze?
Bardzo to jest ważne i duże pytanie teologiczne, które jest stawiane od wieków po wieki i będzie stawiane pewnie do końca ludzkości. I ty jako dominikanin wiesz o tym lepiej niż ja, ale na pewno nie jestem człowiekiem, który mówiąc cokolwiek stawia na końcu zdania kropkę,
nie, wiadomo, no.
Tylko stawiam przecinki. I na chwilę obecną, tak jak ja to widzę to jako wielki wyraz właśnie tego, że On kocha. I że daje mi wolność. Jest dla mnie to na tyle fascynujące, że ja nie odbieram tego jako coś przerażającego, tylko jako popatrz, jak On cię kocha, jak On szanuje twój wybór. I ja to bardzo w sercu czuję, wiesz, że kurczę, ja nie wyobrażam sobie, żebym kochała kogoś i wymagała od niego, żeby spędził ze mną całą wieczność. Jak nie chcę, to nie chcę.
To wszystko jasne. Nie? To wszystko jasne.
Ale dobrze, ja wiem o co chodzi temu twojemu Leszkowi, pozdrawiam serdecznie, bo zgadzam się, kiedyś słyszałam też taką wymianę zdań, jak ktoś powiedział, że nie wiem, tak nabłocił w swoim życiu, tak nawalił, że zawalił cały plan Boży na jego życie. I w odpowiedzi usłyszał, ty myślisz, że jesteś tak wielki, tak, że jesteś w stanie tu Boży plan zawalić? Mhm. Więc w tym kluczu trochę rozumiejąc to, że no, czy moja wolność może być większa niż moc Boża, On daje tą wielką wolność i być może rzeczywiście w tym ostatnim momencie się okaże, że Jego piękno będzie na tyle zachwycające, że każdy pójdzie za tym i powie, nie wyobrażam sobie wieczności bez ciebie. Ja bardzo chcę w to wierzyć, że tak będzie, ale pewności takiej mieć nie będziemy.
Do pewności nie wiem, ale ja w to wierzę całym moim sercem. Ale kochana, jak to czytasz, bo nie chodzi mi oczywiście, bo ja oczywiście absolutnie się zgadzam z nauką Kościoła, że możliwość piekła istnieje.
Czy mogę zrobić uf?
Ale nie,
uf.
Nie, jakby to, że możliwość, bo zawsze mi wmawiałem, że ja mówię, że nie ma piekła. Oczywiście, że nigdy...
Tak, mi też to wmawiają.
No, wiadomo, więc, nie? Tak. Oczywiście, że wierzę, że istnieje, czy wierzę. W sensie istnieje taka możliwość, to jest jasne. Tylko nie wiesz, po prostu chodzi mi o to, że jak czytam ten fragment, ja wiem, że zaraz mi powiesz język i tak dalej, i tak dalej. No bo to jest po prostu żenująca kalka z Dantego, nie?
Jakby... Którego Faustyna na pewno nie czytała.
No ale to tym bardziej w ogóle, to już w ogóle jakieś, jakby po prostu zażenowała, to już w ogóle, skoro wymyśliła takie same głupoty jak on. Wiesz, no to są wszystkie, wiesz, obrazy, po prostu jakichś lochów, tak? Po prostu, ja rozumiem, że to są obrazy, tak?
No, tak, ale... i to jest wrażliwość tamtej epoki. Słuchaj, ona wiele razy w dzienniczku przecież pisząc o czymkolwiek takim nadprzyrodzonym, mówi, w ogóle zaczynając dzienniczek, mówi, każesz mi pisać, ja nie wiem, jak o tym wszystkim pisać, ale każesz, no to będę to robić, nie? I nie jeden raz, zwłaszcza pisząc o doświadczeniach szczęścia, które ma, bardzo krótko pisze, bo mówi, nie, no to się, tego się nie da powiedzieć, tego się nie da opowiedzieć. Więc to wszystko, co ona napisała, ja rozumiem to jako pewien obraz, który ma zobrazować prawdę, która jest głoszona przez Kościół, w sposób jej wrażliwości, jej czasów, jej mentalności. I ja to przyjmuję, że tak... Ja dlatego nie wchodzę, wiesz, w każde słowo.
Nie, ja to wszystko rozumiem.
Dlatego,
ja
że dla mnie to jest
okej. Nie traktuję tego dosłownie, tylko dla mnie, wiesz... Ja rozumiem, że ja to sobie mogę mieć życzenia i tak dalej, ale ja bym chciał, żeby ona napisała, nie, że byłam w piekle, bo to, wiesz, ja jestem przekonany, że większość ludzi, jak to czyta... Mhm. I nie spotka siostry Gaudii, która wytłumaczy w zeszytach miłości pełnych, nawet zapamiętałem kolejność, o co w tym chodzi, to wiesz, ma takie coś, czyli ma taki obraz, że święta, którą Kościół uznał za świętą, tak, mistyczkę, która ma bezpośredni kontakt z Jezusem i Jezus jej tam gada, co ma powiedzieć, że on ją autentycznie zabiera do istniejącego już piekła, uwaga, piekła po pierwsze jeszcze nie ma, że tam siedzą już ludzie, i ci ludzie tutaj, każdy tam czym grzeszył, to tym cię, czyli jak tam grzeszyłeś kradzieżą, to co teraz? Ciągle cię okradają. Jak grzeszyłeś nieczystością, to cię szatany gwałcą. Przepraszam, że tak mówię, ale no, bo to jest dokładnie ten obraz. I wiesz, jakby ja to bym chciał, żeby Faustyna napisała. Ja wiem, no ja sam mogę chcieć, co tam, żeby Faustyna napisała. Że napisała tak. Słuchajcie, no jest takie coś jak piekło, że tam można pójść i że to będzie straszne miejsce, ale nie będę wam teraz wymyślała, że ja tam byłam, teraz widziałam to i tam się już smażą tam te wszystkie hity i tak dalej. I tam tak to wygląda.
Nie? Na szczęście nie podała żadnych nazwisk. Słuchaj, wiesz co, ja też bym chciała wiele rzeczy, żeby Faustyna napisała inaczej, ale ona się pewnie tam uśmiecha, wiesz, do mnie z góry i mówi, Gaudia, to ty teraz napisz. Tudzież ona wie, że jej pisać za bardzo nie lubię, więc mówi, no to nagraj to. Nagraj to, Gaudia, bo ty to zrobisz na dzisiejsze czasy tak, ale ten fundament mój jest ci potrzebny. Także wiesz, ja naprawdę nie czepiam się słówek u Faustyny, już jestem daleko za tym. Pewne słowa, ja wszystko biorę w jedną całość, nie? Okej, ona opisała, że piekło jest jako możliwość, ja to przyjmuję, wierzę w to, że rzeczywiście jako możliwość jest. Przyjmuję to jako wyraz Bożego miłosierdzia, że Pan Bóg daje nam taką wolność, że aż możemy ekstremalnie powiedzieć mu nie na zawsze. Przeraża mnie to, że może tak być, że ktoś z osób, które ja kocham, powie, a mam nadzieję, że tak po chrześcijańsku wszystkich kocham, że nie wyobrażam sobie, że jakby jakikolwiek człowiek powiedział Panu Bogu nie, na zawsze, nie? A jednocześnie chyba coraz bardziej to sobie wyobrażam. Wiesz, im dłużej żyję, im więcej ludzi spotykam, tym bardziej jakby jest we mnie dopust tego, nie, że no miłość na tyle ma w sobie delikatności, że no...
A ja właśnie im bardziej żyję, tym mniej mam takiego przekonania. Wiesz, czasem jak czytam dzienniczek Faustyny, ja wiem, że teraz to jest nieprawda, ale powiem. I tak wielu ludzi to...
No wiem, że tak nie jest, ale powiem. Ja wiem, że to nie jest nieprawda,
no, w sensie, bo powiem. Jestem przekonany, że to nie jest oczywiście intencja, że to za tym stoi, ale właśnie chodzi o to, no co dostajesz, kiedy to czytasz, nie? Ja wiesz, miałem przez większość mojego lektury dzienniczka takie wrażenie, że Jezus to jest taki po prostu rozkapryszony narcyz. Przepraszam, że tak mówię, bo ja go kocham najbardziej na świecie, nie? Jestem przekonany, że tak samo go Faustyna kocha najbardziej na świecie i on taki absolutnie dla niej nie był. Że to jest tak, że oczywiście tam jest mnóstwo tych tekstów o tym, jak ja to bardzo was kocham i jak wam wszystko przebaczę, ale jednak musicie przyjąć to moje miłosierdzie. Ja wiem, że no właśnie, że jest nasza wolność i tak dalej, nie? Ale on mi ciągle wygląda na takiego tam w tym dzienniczku, który jednak stawia pewien warunek ciągle, mm-hmm. że ja wam to wszystko dam i oczywiście to jest takie, że nawet sobie nie wyobrażacie w ogóle, jak mm-hmm. ja was kocham i tak mm-hmm. dalej, ale jednak musicie chcieć. A ja wiesz, kiedy czytam Ewangelię, to mam takie, że on tego nie uzależnia od tego, czy będziemy chcieli. Ja wiem, że on nie zrobi tego nikomu na siłę. Ja wiem, że się na pewno oczywiście w tym wszystkim kompletnie mm-hmm. zgadzamy, Gaudia, tak, nie? Jakby to jest tak. jasne, nie? Tylko, ja ciągle tam mam taki odbiór z tego dziennika.
Słuchaj, ale to są tylko i wyłącznie subtelności języka i wyrazów jej, dlatego że nie ma opcji, żeby to był inny Jezus niż w Ewangeliach. To inaczej by to nigdy nie dostało pieczęci Kościoła przecież, no wiesz dobrze o tym, nie? Także skoro rzeczywiście jest pieczęć Kościoła, ja sobie biorę margines na jej język, jej wrażliwość, jej czasy, to wyciągam tylko esencję z tego, czyli co mi powiedziałaś, że jest taka opcja jak piekło i że rzeczywiście to mi się totalnie logicznie trzyma, że nawet wyobraź sobie, że jak już poznasz prawdę o swoim życiu, poznasz prawdę o miłości Boga, Jego doskonałości, cudowności i o tym wszystkim, co jest dobrem. I nagle spojrzysz na swoje życie i zobaczysz, że nie wiem, w tym jednym obszarze na przykład nie, wybierałem zawsze tą głupotę, to nawet w tym naszym tutaj świecie, ja wiem, że to by było nieustannym wyrzutem sumienia dla mnie i dręczącym mnie, to nie, że mnie ktoś będzie gwałcił, nie, ale ta myśl o tym, że ja to ciągle wybierałem, to by nie będzie mi dawała spokoju, jeżeli ja się z miłosierdem nie spotkam, nie?
Tylko właśnie dla mnie to by wtedy oznaczało, że skoro mam taką myśl, to on już mnie bierze.
Kto cię bierze?
No, że Jezus, że już nie mogę zostać w tym piekle.
Bo
co by to było, jakby Bóg powiedział, no sorry, już za późno. Widzę teraz, co prawda, że żałujesz, widzę, co prawda, że widzisz, że rzeczywiście zawiodłeś i zobaczyłeś, jaki jestem piękny. Ja tego nie znoszę w tej katolickim mówieniu, właśnie, że, bo to trochę tak to wynika z tego, że tam będą siedzieć ci ludzie właśnie, będą mieć w sobie te wszystkie wyrzuty sumienia, czyli będą mieć jakby świadomość tego, że to wszystko bardzo źle zrobili i że w ogóle nad Boga obrazili. Czyli de facto, skoro będą to wiedzieć, no to w nich będzie, skoro jest jakiś wyrzut sumienia, to znaczy, że jest jakaś prawda. I Bóg wtedy powie,
tak.
Słuchaj, no jest po śmierci już, jakby, no tego się już nie odkręci, kochany, no. Tak, właśnie tak. Tu mówię rozkapryszony narcyz, nie? Tak, jakby, bo ja wiem, że on taki nie jest, nie? No. Że jeżeli by tak miało być, wiesz, ja kocham naszego świętego ojca Dominika, o którym zapisano w aktach kanonizacyjnych, że on się modlił za dusze potępione w piekle. I to przeszło w aktach kanonizacji. Przecież to jest czysta herezja. No jeżeli już przyjęlibyśmy, oczywiście Kościół tego nigdzie nie stwierdził, że ktokolwiek jest w piekle, to jasno, umieścił mnóstwo ludzi w niebie, a nie umieścił nikogo w piekle. A gdybyśmy nawet już przyjęli, że jest ktoś potępiony w piekle, no to jak się można modlić za potępionego w piekle? No właśnie, to już jest ten po robocie. Ten, o którym powiemy za późno, nie? No i właśnie wtedy mówię, że skoro tak jest, bo uważam, że ta opcja, której mówisz, że ktoś może wybrać piekło, no to jest taka opcja, że on wybiera piekło, czyli wybiera bycie bez Boga. I on mówi, tak chcę, żeby tak mi było.
Tak.
A skoro mówi, ja żałuję tego, no to jak on mógłby tam dalej być?
Wiesz co, bo ja myślę, że tu się tylko słówek czepiamy, dlatego że jeżeli patrzymy na słowo ja żałuję, no to rzeczywiście, no to tam już jest uznanie, że Bóg jest miłością i ja głupio zrobiłem i że ja tego nie chcę. Natomiast tu bardziej chodzi o to, że ja zobaczyłem, co ja robiłem i że to mnie męczy przez całe życie, ale ja i tak wolę w tej męczarni trwać i to naprawdę można do życia tutaj na ziemi odnieść, że są ludzie, którzy wiedzą, że głupio robią, wiedzą, że to jest złe, ale ponieważ to jest takie jego już, to on już woli w tym piekiełku swoim zostać, niż wyjść do przestrzeni, w której ktoś mówi, no chodź, Johana, przecież tam jest i powietrze, i słońce, i miłość,
ale
i wszystko.
Ale z tym się zgadzam, tylko że chodzi o to, że ta percepcja, którą mamy tutaj, tak jak mówisz, jest ograniczona. I ktoś ci może mówić, tam jest słońce, tam jest piękno, ale ty tego nie widzisz. A ja bardzo głęboko wierzę, że w śmierci, zaraz będą mnie znowu oczywiście od heretyka wyzywać, że w śmierci jednak dostajesz już nie wiadomość od kogoś z boku, od siostry Gaudi, słuchaj, tam jest piękno, tam jest mądrość, tam jest super, tylko ty to widzisz i ty tego doświadczasz. I jak bardzo głęboko wierzę, że temu się nikt nie oprze. Że nikt się temu nie będzie w stanie oprzeć. Nie dlatego, że będzie zniewolony, nie dlatego, że będzie zmuszony przez Boga. Tylko to się nie da takiej miłości oprzeć. Gaudia, bo ja wiem, że my się tak naprawdę zgadzamy oczywiście we wszystkim. Myślę, że ty też o tym wiesz przecież. To jest jasna sprawa. Ale powiedz mi teraz, bo ja chcę cię też pogrążyć, żeby to było tak, że ja każdego pogrążam. Ostatnio robiłem rozmowę z tym, z Mateuszem Filipowiczem, nie? I zresztą był u ciebie, nie? Kilka razy.
Tak.
Też go tu pogrążyłem, zdeklarował się na herezję, więc... Oczywiście, że nie mówię o żadnej pewności, to jest jasne. Wierzysz, że będą wszyscy zbawieni? Wierzysz, zaznaczam, nie mówię o żadnej wiedzy i pewności, nie?
Ja bardzo pragnę.
No i wystarczy. Więc kochana, a jak wiesz, bo ja tutaj teraz cię traktuję jako moją sojuszniczkę największą na świecie, bo ty jesteś apostołką miłosierdzia, ja takie najbardziej lubię. Masz nadzieję na to również, że jest na przykład szansa dla panów?
Bardzo, oczywiście, że tak.
Wiesz, że ludzie teraz ci zjedzą w komentarzach, nie?
Nie, dlaczego? No, znaczy wiesz, ja cały czas mówię o tym, że...
Jak?
Że dla
jak,
mnie...
Ale jak można wierzyć w to, że ktoś, kto zrobił takie rzeczy, ma drugą szansę?
Dla mnie to jest oczywista rzecz. Bardzo oczywista.
I dawaj, 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 dawaj. Ja chcę, żeby nie było tylko na mnie. Dawaj, dawaj, dawaj.
No czysta Ewangelia dla mnie to jest, że wiesz, we wszystkim, co w Ewangelii czytam, jest jeden dominujący obraz. Mamy jednego Ojca i wszyscy jesteśmy Jego dziećmi.
Hitler jest dzieckiem Boga?
A jakże może być inaczej?
Ja chcę tylko, żebyś ty publicznie mówiła to, co ja mówię od lat i żebyś była tak samo pogrożona jak
dobrze,
ja.
Hitler jest dzieckiem Boga. Boże mój, i takim, o które on walczy do ostatniej chwili i które kocha i on się nie może zgodzić, nie ma zgody w sercu ojca na to, żeby ten mój syn był na wieczność potępiony.
Nigdy go nie skreśli.
Nigdy go nie skreśli, absolutnie.
I jakby to teraz publicznie, kocham cię kobieto.
Boże, ale to jest dla mnie tak oczywiste i ja właśnie nie rozumiem ludzi, którzy mają
dziękuję,
z tym problem,
dziękuję,
naprawdę.
Dziękuję, dokładnie mam tak samo. Nie rozumiem ludzi, którzy nie mogą, którzy nie są w stanie tak myśleć.
Chociaż wiesz, dobra, robię małą poprawkę, że... Rozumiem, bardzo dziękuję Panu Bogu, że nigdy w życiu nie doświadczyłam tak strasznych dramatów, które wprowadziłyby mnie w taki stan, takiej blokady na to, że ja mogę nie chcieć kogoś w niebie. Bo biorę na to poprawkę,
rozumiem,
że
tak.
Na tyle byłam oszczędzona przez życie, że wszystkie cierpienia, które ja doświadczyłam, nigdy nie były tak ekstremalne, jak to, co ludzie doświadczyli w obozach, nie? Więc dlatego miałam wielką też wyrozumiałość na przykład do tych wszystkich Polaków, którzy, jak Hess, to był ten komendant obozu w Auschwitz, poszedł do tego przejściowego więzienia tam w Wadowicach, zanim poszedł na powieszenie do Auschwitz. I on się tam bardzo bał samosądu, nie? Że rzeczywiście Polacy go tam po prostu zrobią mu takie tortury i na szczęście Polacy pokazali klasę i tego nie zrobili. Ale w momencie, jak on poprosił o spowiednika, to nie byli mu w stanie znaleźć księdza, który by przyszedł do niego. I ja jak trochę spróbowałam wejść w buty ludzi wtedy od razu po wojnie. I ja mówię, kurczę, nie zgadzam się z tym waszym wyborem, że nie chcieliście przyjść do niego.
Ale ja go rozumiem.
Ale ja rozumiem.
Tak, tak. Nie, wiesz co, to jest tak, jak często oglądam, u nas na szczęście nie ma w Polsce kary śmierci, nie? Jestem ogromnym przeciwnikiem kary śmierci. No ale w Stanach jest, nie? I na przykład widziałem kilka takich, wiesz, dokumentów, jak rzeczywiście na przykład, nie wiem, mężczyzna, wiesz, brutalnie, straszliwie zgwałcił na przykład córkę jakiegoś ojca, nie? I potem jest egzekucja tego mężczyzny. I wiesz, kiedy widzę takiego ojca, który triumfuje, kiedy zabijają tego, ja go oczywiście, ja go rozumiem w pewnym sensie. Absolutnie jestem ostatni, który by w ogóle osądził, wiesz, te emocje, nie? Jakby, ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić, że nie wiem, wiesz, komuś to jest moim dzieckiem, czy kogo bardzo kocham, nawet któryś z moich przyjaciół, że ktoś mu takie coś robi, wiesz, że to od razu, och, oczywiście, że Bóg ci wybacza. Wiadomo, nie? Ja tego, broń Boże, nie osądzam, nie? Ale jednocześnie właśnie jest we mnie, wiesz, taki bardzo głęboki sprzeciw wobec chrześcijan, którzy jednak idą w taką prostą, wiesz, no odwet, nie? Jakby, że sprawiedliwość polega na tym, że kogoś niszczymy, nie? I że to nie jest żadne bagatelizowanie, wiesz, ani zła, ani tego, co się wydarzyło, bo to nie chodzi o to, że to jest bagatelizowanie, ale jednak ten moment takiej wiary, że Bóg nigdy z nikogo, nigdy, przenigdy nie zrezygnuje, nie? To jest dla mnie w ogóle fundament w ogóle jakiegokolwiek bycia z Bogiem, nie? Jakby, jeżeli ja się w pewnym momencie zorientuję jako prawdę, że On z kogoś zrezygnował, tyle się widzieliśmy, proszę Pana, to nie? I też zawsze mi się już wydaje, że skoro ludzie nawet są w stanie każdemu, znaczy są tacy ludzie, którzy każdemu są w stanie dać szansę, dlaczego myślimy, że Bóg jest mniejszy, nie? Niż jakiś człowiek, nie?
Ale słuchaj, wiesz, jakie jest wyzwanie często, jak ja głoszę miłosierdzie, takie szalone miłosierdzie, o którym teraz mówimy, spotykam się z ludźmi, którzy się bardzo boją tego, chcą mi zaraz powiedzieć, siostro, okej, ale powiedz jeszcze, żebym troszkę gdzieś tam ludzi nastraszyła, bo mówią, okej, ja się boję, że ktoś to usłyszy i pomyśli,
że można robić zło.
Hulaj, dusza, tak, piekła nie ma.
No ja to ciągle słyszę, oczywiście, że tak. No.
Ale wiesz, co mi się bardzo podoba w dzienniczku? Że jak Jezus mówił szalone rzeczy Faustynie o swoim miłosierdziu, on nigdy nie powiedział, jak ją ciągle nawoływał do tego, żeby głosiła całego światu, głosiła grzesznikom, zatwardziałym grzesznikom, głoś moje szalone miłosierdzie. On nigdy nie powiedział, ale zastrzeż im, że słuchaj, żeby nie było, że to tak, że nie muszą, nie wiem, się nawrócić. Nie ma takiego miejsca.
Nie,
więc dla mnie to jest... No ale skąd nam się to bierze, że my tak się boimy, że ktoś to źle zrozumie i zacznie rzeczywiście tak żyć?
Więc dla mnie to jest w ogóle takie czysto lękowe, bo jest bardzo wielu ludzi, którzy potrzebują bardzo jasnych zasad, bardzo jasnych reguł.
I się czują bezpiecznie.
Dokładnie. Jest, tak. Oni wtedy się czują, że wiedzą, co mają robić. Nie? Jest część ludzi, które bardzo lubi Kościół, który bardzo jasno mówi odtąd dotąd. Nie wiesz, że na przykład kocham, przepraszam, będzie może przeskok zupełnie kosmiczny, ale jak do mnie przychodzi jakaś taka, wiesz, młodzieńcza para, nie, czasem, która jest tam ze sobą, no i tam mają jakieś tam problemy z czystością.
I pytają się, gdzie się zaczyna grzech.
I pytają, gdzie można się dotknąć. Wiesz, co ja zawsze mówię?
Tak.
Rozbierzcie się, dajcie mi flamaster i ja wam namaluję flamastrem. No po prostu, będziecie wiedzieli, dokąd tam paluszka można, gdzie już paluszka nie można. Ja oczywiście śmieję się trochę z tego, ale ja rozumiem tę potrzebę też ludzi, że ja chcę mieć nazwane, bo ja... Tak. Czasem to nawet wynika z miłości, bo ludzie po prostu nie chcą, nie wiem, Boga obrazić, bo... Tylko, że właśnie, no to jest myślenie donikąd, nie? Bo to jest zupełnie myślenie nierelacyjne, to jest myślenie prawem, nie? Które jest absolutnie zabijające. Ale dobrze, cieszę się, że pogrążyłaś tymi różnymi zdaniami, które tu powiedziałaś. Kochana, bo oczywiście nie ma tu między nami żadnej niezgody, to jest jasne, ja myślę, że myślimy dokładnie
tyle
tak
tyle razy
samo.
To powtórzyłeś, że aż zaczynam w to wątpić. Mówię, po co ty to tyle razy powtórzysz?
Wiesz co, po to, bo ja znam komentarze ludzi, ja za długo robię w tym internecie i wiem, co będą pisać, okay. Wiesz, tylko po to mówię. Że tu zaprosił siostrę Gaudię po to, żeby ją tutaj dyskredytować i w ogóle, jak on śmie do niej mówić w taki sposób i dlaczego ją zapytał, czy jest siostrą Gaudiego i w ogóle. Czy kochana. Ale a propos tego, bo przejdźmy teraz do trochę jeszcze innych tematów, dobra? Słyszałem takie jedno twoje zdanie, które sobie pomyślałem, albo ona jest oderwana od życia, albo jest ściemniarą. I uwaga, że ja ci powiem dlaczego, kochana.
Jedno zdanie. Ludzie, jednego zdania się będzie szczepiał.
Ale za nim stoi rzeczywistość cała.
Okej, dobrze.
Ktoś cię zapytał, już nie pamiętam, w jakiejś rozmowie o twoje YouTube, nie o to, co robisz i tak dalej. No i o to, jak na to tam reagują najpierw tam właśnie twoi przełożeni. Ktoś tam się zachwycał, że w ogóle ci pozwolono, że nikt nie stawiał żadnych granic, no żeby to siostra tak gadała i w ogóle robiła taki szum medialny. No a potem też właśnie, jak na to reagują twoje siostry i tak dalej. I ty powiedziałaś właśnie takie zdanie, dla mnie kompletnie oderwane od rzeczywistości. Jak to wszystkie twoje siostry się cieszą, że oczywiście zapraszasz różne tam, żeby występowały w tym. Wiadomo, że niektóre mają z tym trochę problem, bo się boją, ale się przełamują. Tak. Że starsze siostry wszystkie ci mówią, że się modlą za ciebie i że otaczają to dzieło. Ja absolutnie nie neguję, że takie siostry są. No ale Gaudia, nie powiesz mi chyba, już może to było parę lat temu, więc może też się już trochę zmieniło. No nie spotykasz się w zakonie z hejtem i z zazdrością i z takim poczuciem, wiesz, tutaj się laska w internetach po prostu lansuje i robi z siebie nie wiadomo jaką gwiazdę. Dlaczego tak, to mówię, Gaudia? Tak. Wiesz co, bo no, mnie pół mojego zakonu nie znosi, nie?
Spotykałam samych dominikanów, którzy mówią, nasz Adaś.
Tak, to może spotkałaś wodza i jeszcze drugiego mojego brata, wiesz, i to jest tych dominikanów, których spotkałaś, nie? Pół mojego zakonu mnie nie znosi, pół uważa, że powinno się mnie w ogóle wywalić z zakonu i tak dalej, nie? Nie spotykasz się z hejtem i z tym, co robisz w zakonie?
Nie spotykam się z hejtem.
Naprawdę w ogóle?
Naprawdę. Ja ci powiem jedną rzecz, że, bo ty użyłeś słowa wszystkie moje siostry. Nie wiem, czy ja w tej wypowiedzi mówiłam, że wszystkie moje siostry, ale na pewno jest to, że otrzymałam ogromny support. Wsparcie takie, naprawdę, to dzieło w ogóle Blisko Rahamim by nie powstało, gdyby nie zeszły się jakby trzy wielkie pragnienia. Jedno to było moje osobiste, drugie było Matki Generalnej, a trzecie było po prostu zgromadzenia. One jakby było takie pragnienie w nas, nawet żeśmy ze sobą jakoś tam rozmawiały w różnych tam momentach. No coś musimy zrobić, bo naprawdę czujemy to głoszenie, nie? Że to płynie w naszych żyłach i czułyśmy, że te nasze głoszenie na podwórku naszym tylko i jak ludzie przychodzą po prelekcje, czy głosimy rekolekcje dla jakiegoś zamkniętego grona, za mało. I w tych forach musimy nowe formy znaleźć, żeby dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli, wiesz, o miłosierdziu. Szukajmy tych nowych form, bo zależy nam na tych właśnie gdzieś daleko, którzy są, jak do nich dotrzeć. I to naprawdę z trzech stron się zeszło. Nagle nazwaliśmy to, to otwieramy dzieło ewangelizacyjne, które będzie szukaniem nowych form, nowych dróg i Gaudia stanie na czele, bo ma odwagę, nie? Niech dziewczyna to robi. Błogosławimy jej.
Albo wy jesteście jakimś dziwnym zgromadzeniem, albo ja nie wiem.
Dobra, ale powiem ci tak, że żadna siostra mi w twarz nie powiedziała, że jest przeciwko temu.
A no, w twarz to prawie nikt nie mówi, ale to bardziej nie chodzi właśnie o to, co do ciebie dociera, wiesz, jako...
Nie dotarło do mnie jeszcze, że ktoś za moimi plecami mówi, że...
Nie odczuwasz żadnej zazdrości takiego właśnie momentu, że tutaj się laska lansuje? Przepraszam, że tak mówię
tak,
do ciebie.
Tak. Nie, ja odczuwam momentami pewne rzeczy odczuwam, ale wiesz, jakby nie odczuwam, na pewno nigdy nie odczułam tego, żeby siostry były przeciwko temu dziełu, okay. Że rzeczywiście to dzieło ich je cieszy bardzo. Momentami, wiesz, wyrażają mi na przykład taki niepokój, że no, czy ty nie odpłyniesz za bardzo, czy to na pokorę ci nie zaszkodzi.
Kocham katolicką pokorę, no.
Tak, no i wiesz, ja jakby to przyjmuję, ja to przyjmuję jako wyraz troski. Staram się nie robić z tego nic takiego, że o, na pewno mi zazdrości, dlatego mi tak mówi. No, czy, bo czego tu zazdrościć? Te, co są bliżej, to one wiedzą, ile to kosztuje i one mi nie zazdroszczą. One mówią, no i znowu Gaudia i znowu ma nagrania. Boże, módlmy się za nią, ta dziewczyna, że ona w ogóle jest w stanie to unieść. Także raczej takie komunikaty mam od sióstr, że kochana, Boże, jak ja cię współczuję, jutro masz znowu nagrania. Słuchaj, będę się modlić za ciebie. Ale okej, okay, wiem, że to brzmi zbyt idealnie, too good to be true, ale jedno ci powiem, że ja mam naprawdę dobre siostry. Nie, tam, że wszystkie są idealne, ale ja naprawdę doświadczam tak dużo od nich, czy wsparcia, czy chociażby zrozumienia, a na pewno ucieszenia się tym dziełem, że to przeważa wszystkie te jakieś drobne przebłyski tego, że coś może jednak nie podoba mi się, że ty to robisz.
Nie, Gaudia, absolutnie przyjmuję to, co mówisz. Jest dla mnie to zaskakujące, nie ukrywam, co nie? Bo moje doświadczenie jest kompletnie
Słuchaj,
inne.
Ja też byłam tym zaskoczona. Ale wiesz dlaczego? Właśnie dlatego jest to dla mnie niesamowitym potwierdzeniem, jak ja tam, wiesz, no nie mówię tego tak non stop, żeby to nie wyszło, że taka jakaś nawiedzona, ale ja bardzo wierzę, że blisko Rahamim jest jego. Że to jest jego, że to był jego pomysł, jego inicjatywa, on temu błogosławi. Jak mi ludzie, wiesz, mówią o jakichś tam błogosławieństwach, które doświadczają, bo słuchają, ja robię wielkie oczy. Ja wiem, w jakich warunkach to powstawało. Wiem, że nie dospałam, nie domodliłam się, na pewno się nie przygotowałam, a potem ludzie mówią, siostra, ja usłyszałam to zdanie, a ja w ogóle coś takiego powiedziałam, ja nawet nie wiem, że ja coś takiego powiedziałam. I mówię, kurka, ty Jezu, naprawdę w tym jesteś. Ty naprawdę w tym jesteś. I nie chcę robić zbyt happy image'u tego, ale cóż mogę ci powiedzieć, jeżeli akurat w takim etapie drogi jestem, że tego doświadczam.
No? Nie, super. Oczywiście spoko, spotkajmy się za 10 lat, mam nadzieję, i będziesz w innym miejscu w końcu zrozumiesz, co to znaczy prowadzić nieustanną wojnę na wszystkich frontach, ale... Nie,
no tak, bo blisko Rahamim trwa dopiero 3 lata, także to jest...
Tak naprawdę, nie, znaczy bardzo się w ogóle z tego cieszę, naprawdę, żeby to było jasne, bo to jest w ogóle, jeżeli masz takie doświadczenie, w ogóle to super, w ogóle nie, no to super w ogóle, nie?
Nie, w ogóle, naprawdę.
I nie mówię, że ja nie mam, wiesz, też braci, oczywiście wiadomo, że mam też ogromne grono, z którymi też współpracuję i jakby braci, którzy bardzo mnie wspierają, to oczywiste sprawa, nie? Ale jednak tego hejtu jest bardzo dużo. Ale powiedz mi taką rzecz jeszcze. Powiedz mi trochę, ja wiem, że oczywiście początkiem tego i też jakąś inspiracją był Mike Schmidt, nie? Ja go bardzo też lubię. Bardzo lubię go oglądać. Chociaż dla mnie on jest trochę za bardzo hollywoodzki w swojej twarzy, no bo on mógłby być spokojnie Clarkiem Kentem,
naprawdę,
co nie?
On naprawdę.
On tak wygląda, że to w ogóle... Ja dziwię się, że on, że tak powiem, jeszcze się trzyma, nie? Jako mężczyzna.
Oj,
no tak, no bo on jest rzeczywiście. Ci, którzy nie wiedzą, to jest taki amerykański ksiądz, który ma jeden z najbardziej popularnych też kanałów YouTube'owych w ogóle na świecie. On zrobił taki roczny podcast o czytaniu Biblii, w sensie czytali przez rok Biblię. Myśmy takie coś robili na Languście, pamiętacie? Tylko myśmy czytali jednego dnia jeden rozdział, to trwało tam chyba 3,5 roku. A jest taki amerykański pomysł na to, że Biblia jest podzielona na dłuższe fragmenty, to się czyta przez cały rok, można w cały rok przeczytać Biblię. I to się w ogóle stało tam najczęściej słuchanym w ogóle podcastem, nawet nie tylko katolickim, dokładnie, tylko na świecie. Mało tego, on w ogóle z taką trasą też pojechał, miał spotkania na żywo w takich wielkich halach. Mówię, bardzo go lubię, bardzo go szanuję, lubię go oglądać. I wiem, że on dla ciebie stał się jakimś tam też takim, pomyślałeś, że zrobił robisz dzienniczek w rok,
tak,
nie?
Tak, tak, tak.
Ale powiedz jakby, to jest tak, że miałaś od początku jakiś pomysł, czy to się potem wykluło, wiesz? No bo u mnie to nie było żadnego pomysłu. U mnie się wszystko rodziło, samo się zrobiło. Ja nie miałem nigdy żadnego pomysłu, że ja będę nagrywał YouTube'a w ogóle, nie? To ostatnia rzecz, którą bym pomyślał, nie?
Tak.
Jak to było u ciebie z tym YouTube'em?
To było tak, że duża potrzeba głoszenia i docierania do ludzi, do których jeszcze nie docieramy.
I to było wtedy, kiedy byłaś w Stanach?
Tak.
Okej.
Okay. I wiesz, i ja miałam zawsze takie pociągi do tego, żeby docierać do właśnie tych ludzi, którzy do nas nie przyjdą. I byłam taka, wiesz, jakoś, nie wiem, tak wewnętrznie poruszona tym, że kurczę, my ciągle głosimy do tych, którzy do nas przyjdą. A co z tymi, którzy nie przyjdą, bo właśnie mają taki już awers do kościoła, taki obraz Pana Boga im ktoś gdzieś przedstawił, w który uwierzyli, że po prostu... To nie jest mój Bóg. Ja na pewno w takiego Boga nie uwierzę. Ja mówię, pewnie podpisałabym się pod niej jednym takim stwierdzeniem, że ja też w takiego Boga nie wierzę. Więc ja chcę ci opowiedzieć o moim Bogu. o moim twoim Bogu, nie? Żebyś ty sam powiedział, to też mój jest, nie? I żebyś ty doświadczył takiego szczęścia, jakie ja mam, i takiego sensu, pokoju serca. Ja ci chcę to dać, bracie, siostro, kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś. No i no, internet jest najlepszą przestrzenią do tego, więc... Więc gdzieś miałam takie przekonanie, zwłaszcza widząc, jak super sobie radzą tam w Stanach. I miałam spotkania z ludźmi, nawet wręcz na ulicy, wiesz, kiedyś ktoś mnie zatrzymał i zaczyna ze mną rozmawiać i mówi, że chciał, że widzi, że ja tak jestem ubrana, no to znaczy, że chyba jestem z kościoła, a on by chciał trochę coś zapytać o Pana Boga, bo on zaczął słuchać takiego podcastu Bible in a Year. I tak mi się zaczęło wszystko otwierać, wiesz, w nim, że pomimo, że jego żona jest tam jakąś buddyjską, hinduistyczną, jakąś, nie wiem, szamanką, mieszanka wszystkiego, ale jego bardzo ten Bóg chrześcijański interesuje. I w sumie to jest ochrzczony, więc chciałby wrócić do tych korzeni. A ty jesteś chodzący kościół, to ty powiedz mi teraz o Bogu. I z tego się zrobi... My do tej pory jesteśmy w kontakcie, nie? Więc ja sobie pomyślałam, Boże, ja bym też tak chciała, że ja coś nagram, a potem ten człowiek zacznie pytać w życiu swoim, zacznie szukać ludzi kościoła, zacznie szukać kościoła, przestrzeni modlitwy i to doprowadzi go do realnego życia z Bogiem, nie? I ja mówię, ja też bym tak chciała. Jakie to jest piękne. Nie to, że chciałam nagrywać, ale chciałam mieć, żeby taki wpływ mieć na ludzi. No i jakoś się klucki połączyły, bo potem przyszła tak zwana kapituła generalna i ja zostałam też wybrana wtedy po tej kapitule rzecznikiem prasowym. I od razu matce mówię, wiesz, taki pierwszy statement, ja mówię, ale wchodzimy w jakieś nowe media, żeby dotrzeć do nowych ludzi, młodych ludzi, do takich, do których nie docieramy. I matka mówi, to samo chciałam ci powiedzieć. I potem siostry mi mówią, właśnie tego chciałyśmy. I ja mówię, jakieś, wiesz, epifania, jakieś, nie wiem, co się dzieje, góra Tabor. Naprawdę, to było tego typu doświadczenie na początku. Potem się zaczęły schody, jak dostałam tylko błogosławieństwo i żadnej innej pomocy. Wszyscy mnie wspierają z daleka, ale nikt ze mną roboty nie zrobi i pieniędzy mi nie da. Także to był taki trudny początek. A jednocześnie bardzo błogosławiony. Ja myślę, że ja musiałam tego doświadczyć, że na pewnym etapie jestem z tym sama i nie mam pieniędzy, nie? I potem po prostu z tego nic, żeby zrodziło się coś. I no i tak, to był ten początek.
Ale to od razu miało ten charakter, jaki ma teraz? Blisko Rahamim od razu powstało i
od razu powstało Blisko Rahamim i ja od razu chciałam zacząć z Dzienniczek w rok. I rozmawiałam z niesamowitą ilością osób, które się jakkolwiek na tym znają, bo ja nigdy tego nie robiłam, wiesz, medialnych, wiesz, no trochę, ale nie na zasadzie, żebym sama to prowadziła. I pytałam się ludzi tam z dziennikarstwa czy coś, słuchajcie, czy to w Bali, czy ja dam radę, bo niby, no Dzienniczek po prostu rozumiem. Ja rzeczywiście miałam takie światło jakieś, żeby Dzienniczek był dla mnie prosty. I mówię, no ja się po prostu tym podzielę z ludźmi, że to jest wszystko jasne i proste. Ja im to po prostu tak przeczytam. I ja będę to robić codziennie, żeby oni codziennie taką małą dawkę mieli. No i wtedy moi znajomi, którzy trochę się znają na mediach, powiedzieli, dziewczyno, wkopiesz się, nie dasz rady. No nie dasz rady. Zacznij od czegoś mniejszego niż to. No i wtedy powstał pierwszy podcast Zbliżenia, który wydawał się być prostszy, bo to było tylko audio.
To też były komentarze do Dzienniczka?
Nie, to nie. Było o obrazie Jezusa Miłosiernego. Czytanie go symbol po symbolu. I po prostu opowiadanie o miłosiernym Bogu na podstawie, wiesz, oczu, ręki.
I to było na YouTubie?
Tak, to jest na YouTubie. To jest...
To jest osobny kanał, czy co?
Nie, to też nie, jest na Blisko Rahamim, podcast Zbliżenia. I to jest takie moje ukochane dziecko, no pierworodne, które jest jeszcze nieskończone. Jeszcze tam jest 2 odcinki zostały, bo nagle ja tam wyjechałam na jakąś misję, zaczęliśmy wtedy robić vlogi, potem wróciłam i nie skończyłam tego podcastu, zaczęłam już nowy. Dobra. Ale tak, bo potem się podziało coś takiego, że ja miałam taki wewnętrzny przymus, tak jak się bałam zacząć z tym Dzienniczkiem, bo myślałam, że nie dam rady zobowiązać się do tego, że co tydzień będzie i kolejna dawka taka większa i to jest i audio, i wideo, ja muszę mieć specjalistów od tego i ogarnąć to wszystko. Ja myślałam, że nie dam rady. I miałam niesamowite przynaglenie, kończy rok i ja wiem, że ja mam wystartować od stycznia. Nie mam nic oprócz siostry Marii, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i kocham ją i w ogóle super robotę ze mną robi. No ale ona też się zaczynała wszystkiego uczyć od zera. I mamy zacząć cykl, takie duże zobowiązanie, że mówię ludziom, słuchajcie, przeczytam Dzienniczek od deski do deski, będziemy się pojawiać co niedziela o 17 i to będzie. ale swoiście, ja wiem, że Bóg do niczego nie przymusza, ale miałam coś takiego, że ty to musisz zacząć, to tu i teraz. I wiesz, tak sobie myślę, że podobne doświadczenie miałam ze wstąpieniem do zgromadzenia. Ja też chciałam to odwlekać na później. Mówię, ja będę bardziej gotowa, ja lepiej rozeznam, ja będę lepiej przygotowana, ja to później wstąpię. Ale wtedy akurat mój kierownik duchowy zadawał mi takie bardzo banalne pytanie, ale po co? Ja mu mówię, że dawałam kolejne argumenty, on tak słucha, mówi, ale po co? I tutaj zaczęłam też z Panem Bogiem tak trochę dialogować, mówię, tego nie mam, nie dam rady, bo tu nie mam pewności, tam nie mam zabezpieczenia. Mówię, no i co z tego, no zaczynaj. No i rzeczywiście tak to poszło z buta, wiesz, na szaleju totalne. My żeśmy miały takie Christmas, wiesz, po prostu przechlapane, bo wszystko szło na ostatnią chwilę, żeby wystartować z początkiem stycznia, ale jakoś się udało.
Na którym jesteś punkcie teraz dzienniczka?
1200 coś.
A ile z punktów?
1800 coś.
Czyli pewnie tam gdzieś za 2 lata, tak?
Myślę, że rok, półtora.
Rok skończy. No i co potem? Tak. Od początku?
Nie, no ja już mam plan, ale jest... jeszcze bardziej szalony niż ten dzienniczek, więc nie chcę jeszcze mówić, bo to muszę rozeznać z Panem, nie?
A to powiesz mi potem.
Dobra.
A ja Wam potem powiem na następnym odcinku. Ale jest plan już, tak? Na to, znaczy, co dalej?
To jest marzenie. I ja rozeznaję, czy rzeczywiście to jest coś, co Pan Bóg chce.
Okay.
Czy Gaudia sobie wymyśliła i naprawdę tego nie uniesie, dziewczyno, nie wchodź w to.
Okej. Ale jest plan.
No, jeszcze zobaczymy, tak.
A oczy się świecą, dobrze, czuję, że jest dobrze. Kochana, masz jeszcze trochę siły? Mogę jeszcze trochę?
Tak.
Chciałem cię zapytać o takie rzeczy, które znowu będą teraz po mnie zaraz jechać. Nie czujesz się głupio z tym?
Jak byłam w nowicjacie i właśnie w tym prostym białym weloniku, co ci mówiłam, że najpierw dostajemy. No. Taki prościutki biały welonik, prościutka sukieneczka. I zbliżały się pierwsze śluby, kiedy miałam dostać cały sprzęt. Ja pamiętam, jak siedziałam u siostry mistrzyni, czyli tej, która się opiekuje nowicjatem, na podłodze i płakałam jej. Mhm. Ja nie założę tego. Ja się czułam, że to takie nie moje, wiesz. Ja mówię, nie, no i teraz będę musiała dbać o to, żeby się nie pognieść, nie wybrudzić, nie zahaczyć. Że w ogóle co to za konstrukcja na głowie? Miałam te wszystkie boleści. I chyba się bałam tego, że to mnie jeszcze bardziej w jakąś foremkę wciśnie. Gdzieś ta foremka była takim moim motywem lękowym, mocnym. I potem sobie pomyślałam, nie wiem, jakoś po prostu się wyzwalałam od tego, żeby za bardzo się skupiać na formie. Mówię, okej, to jest trochę tak, jak kogoś kochasz i wchodzisz w jego rodzinę z całymi konsekwencjami tego, że to jest ta rodzina. Konsekwencją tego, że wchodzę w tą rodzinę miłosiernego i matki miłosierdzia, jest to, że tak wygląda rodzina. To jest nasz strój rodzinny. No i zaczynam się w to ubierać po prostu. I nie przywiązuję do tego uwagi.
A nie masz takiej myśli, że byłoby się fajnie na przykład trochę zreformować? Tak, chodzi mi właśnie czysto, wiesz, estetyczno-wyglądowo, nie?
Takie dyskusje były u nas od dawna, dlatego że rzeczywiście już prawie wszystkie zgromadzenia sobie zrobiły takie bardzo proste welony, a my mamy jeszcze tą konstrukcję z czasów Faustyny. Chociaż ona jest trochę zmodyfikowana, tak? Wiesz, jak patrzysz na zdjęcia Faustyny, to było trochę bardziej, to było dłuższe, to było trochę bardziej spuszczone, czyli to było jeszcze bardziej takie, wiesz, zamknięte. Teraz jest trochę bardziej jednak otwarte.
To rozwijmy.
No, ale widzisz, no...
My się zawsze z braćmi śmialiśmy, że tutaj powinniście mieć miejsce reklamowe do wykupienia, że można byłoby spokojnie to robić Coca-Cola albo coś, bo to macie dużą powierzchnię.
Słupy reklamowe, tak.
No tak, to byście kasiurkę zarabiały.
Proszę, jakaś firma, jeżeli jest zainteresowana, proszę się skontaktować blisko.rahamim@gmail.com.
Bo ja nie ukrywam, ja mam takie przekonanie, że bardzo potrzebujemy pewnej reformy. Mhm. I nie mówię o was, tylko o nas. W ogóle o kościelnych instytucjach, zakonach i tak dalej. Ja jestem bardzo wiernym synem papieża Franciszka. Mhm. Co nie? To jest dla mnie prorok. To jest dla mnie człowiek posłany przez Ducha Świętego. I jego naczelną, wiesz, rzeczą było nieustanne mówienie, że największym problemem Kościoła jest klerykalizm. Mhm. Co nie? Ja, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że twój welon jest klerykalizmem, ale uważam, że w ogóle te różne rzeczy nasze, odróżniające nas tak bardzo od świata, ja wiem, tu się połowa ze mną nie zgodzi, ale to jest moje po prostu zdanie, robiące z nas jakby osobną kastę, osobny poziom, to jest jedna z największych przyczyn wszelkich dramatów kościelnych, co nie? Nie masz czasem takiego, bo nie musisz mieć oczywiście, żebyś to dobrze zrozumiała, nie? Nie próbuję cię tu, wiesz, wcisnąć ci moich własnych myśli, nie? A nie masz może takich myśli, że pewna formuła zakonna trochę się już skończyła i że trzeba by wymyślać jakieś coś nowe rzeczy?
Jak to tak ujmujesz, to zdecydowanie tak. Ale jeżeli chodzi o habity, to myślę, że to jest wielkie błogosławieństwo. Naprawdę. Pod wieloma względami.
Dlaczego?
Chociażby dlatego, że nie muszę się w ogóle martwić o to, w co mam się ubrać. Po prostu
ja się tak nigdy nie martwię.
Słuchaj, jakbyś był kobietą, to byś się martwił. Naprawdę. I to jest taki żarcik może, ale ja potrzebuję tego znaku. Nie może tak sama dla siebie, tylko ja jestem wdzięczna, jak widzę zakonników, jak widzę zakonnice. Jestem naprawdę wdzięczna i mnie to cieszy. Dlaczego my wyglądamy tak, jak wyglądamy, ciągle jak Faustyna, pomimo że w tym szarym to już nie wszyscy czają, że to jest Faustyna.
Tak.
Słuchaj, ja patrzę na te, nie wiem, misjonarki miłości, o których wspominaliśmy już, i to, że one wyglądają jak Matka Teresa, rozpala coś w moim sercu i wdzięczność, i to, że jest kontynuacja jej w tym świecie, ciągle one są. I jak one by zdjęły te habity, dla mnie by była wielka szkoda. Ja chcę widzieć je w świecie ciągle istniejącej, kontynuując tą misję. Tak.
Ja to rozumiem, bo ja widzę oczywiście wiele plusów, ale widzę jeszcze więcej minusów, bo nie tak, że nie jest plusów oczywiście, nie? Wiesz, wielokrotnie sam doświadczyłem tego, że samo to, że mamy habit, to daje też ludziom pewien przystęp, bo mogą nas spotkać, bo oczywiście w ten sposób by nie wiedzieli, kim jesteśmy, że możemy im w pewnym sensie pomóc, nie? No. To jest jasne, jakby plusy tego są, ale jednak uważam, że znacznie więcej minusów. Ale idąc trochę tym dalej, Gaudia, jakie jest twoje doświadczenie bycia osobą duchowną drugiej albo trzeciej kategorii, czyli bycia kobietą i zakonnicą? Spotykasz się z jakimś złym traktowaniem przez księży albo przez duchowieństwo i tak dalej, czy nie? Bo to różnie się
złym sumają. Czyli nieodpowiednim, tak. No. Takim złym, to...
Ale wiesz, nawet nie chodzi mi to, wiesz, żadne tam takie rzeczy seksualne jakieś, nie o to mi chodzi.
Ale złym na zasadzie, że
poniżanie. I tak dalej.
Słuchaj, tego było więcej, jak wstąpiłam i we mnie rzeczywiście krew się gotowała. Ja też trochę siostrę o to obwiniałam i mówiłam im, słuchajcie, wy nie możecie ich traktować jak osobną kastę. I takie, wiesz, właśnie księżulkowanie i księciowanie księżom strasznie mnie wkurzało. Ja mówię, same im krzywdę robicie. Nie róbcie im tego. Oni są normalni. Szacunek tak, ale nie jakieś takie, wiesz, tutaj kadzenie im i słodzenie i przynoszenie wszystkiego na złotej tacy. Nie robimy tego. Także... I ten przełom już nastąpił. Oczywiście są jeszcze te starsze pokolenie. Ja rozumiem, że niektóre siostry w tym tak wzrosły, że trzeba im pozwolić, że one do końca tak to będą przeżywały. Natomiast te młode pokolenia już, myślę, że mają takie zdrowe podejście, nie? Że do księży i z szacunkiem, ale nie z księciowaniem.
Już to mówię, bo wkurzyło mnie jakieś twoje jedno zdanie. I tak, i wiem, że prawdopodobnie... Ojejku, no chodzi o myśl.
Ty jesteś skrupulant,
nie, chodzi o zdanie.
Tak, bo za tym idzie cała filozofia. No dobrze,
myśl, która chodzi za tym zdaniem, co nie? Bo ja wiem, że właśnie ty tak nie myślisz, a tak powiedziałaś właśnie jak takie dawne myślenie. Bo to chyba u Romanowskiego powiedziałaś, tak mi się wydaje, w wywiadzie, że głosiłaś rekolekcje dla księży, co nie? I sama powiedziałaś właśnie to zdanie, no że odważyli się zaprosić siostrę. To powinna być najbardziej oczywista rzecz na świecie. I tobie, przepraszam, że tak mówię, bo ja nie chcę ci mówić, co ty masz myśleć, jestem ostatnie, żeby mówić czasem, co mają myśleć. Tak. Ale dlaczego sobie pozwalacie na to myślenie, że czymś wyjątkowym jest to, żeby kobieta księżom głosiła rekolekcje? Nie? Właśnie to jest dla mnie ten klerykanizm, to jest ten moment, kiedy my robimy te kasty, że to ktoś jest poniżej kogoś, nie? No nie, wiesz, że jak nasze często jestem na rekolekcjach u sióstr, to mam takie wrażenie, to one mi powinny głosić rekolekcje, a nie ja im, co nie? I w ogóle, co ja tu robię w ogóle, nie? Więc dlatego mówię, że to zdanie mnie wkurzyło, bo sama się trochę postawiłaś właśnie w takiej sytuacji, że teraz to jest, no nie wiem, jakaś ich taki ukłon w twoją stronę, że się ośmielili zakonnicę zaprosić, żeby mówiła do klerygów i do księży.
Nie pamiętam, co wtedy miałam w głowie, jak to mówiłam, ale myślę, że mam w sobie tą głęboką świadomość, jaka jest rzeczywistość. Ja weszłam tutaj w to zrozumienie tego, że rzeczywiście tak się jeszcze nie dzieje często i dlatego doceniłam to, że zdarzyli się tacy, którzy odważyli się, jak to ujęłam w słowa. Wiem, że to powinno być normą, absolutnie się z tym zgadzam, ale jakiegoś wielkiego umysłowego przełomu jeszcze trzeba.
No, rozumiem, nie?
Więc dlatego to doceniłam w nich, nie dlatego, że uważam, że to jest nienormalne, ale że to jest niezwykłe w dzisiejszym społeczeństwie kapłańskim. Nie? I tu chciałam podkreślić to, że zadziwiam się wami, że tak bardzo poszliście do przodu, tak jak ja uważam, że powinno być w normie. No a jeszcze nie jest.
Przeżyłaś kiedyś jakiś zakonny kryzys?
Tak.
Ale takie na przykład, że myślałaś, żeby wystąpić?
Tak. Ale wiesz, to nigdy nie było takie, że spakowałam walizkę. Jeszcze nie doszło do tego, że spakowałam walizkę.
A jak miałabyś opowiedzieć o jakimś swoim najtrudniejszym doświadczeniu życia, wiadomo, że nie proszę cię o żadne, wiesz, intymne szczegóły i tak dalej. Pytam o to dlatego, bo słyszałem jakieś, znaczy słyszałem, tak mnie to zafascynowało, nie? Jak opowiadałaś o tym wydarzeniu, to było, już nie pamiętam w jakim programie, o czarnej mazi, która z ciebie wychodziła.
Ojej,
to jest najgorsze doświadczenie twojego życia?
Nie. To było takie doświadczenie, że pierwszy raz zdałam sobie sprawę z tego, że mogę umrzeć i to może być teraz.
A powiedz trochę o tym, bo ludzie nie mają pojęcia, o czym ja mówię.
Czarna maść to brzmi takie.
Dokładnie, bo tak to brzmi, nie?
No tak.
Ja w ogóle, wiesz, przeklikiwałem ten wywiad, bo tam było kilka tematów, które już po prostu wiedziałem, że co powiesz, bo słyszałem to w innych rozmowach i nagle przeklikałem i się dokładnie włączyło.
Czarna maść.
I słuchajcie, wtedy wyszła ze mnie taka czarna maść.
To prawie jak na egzorcyzmach.
Krwiję, to wcześniej, bo tam jest dobra historia.
Ojej. No wiesz, to jest jakoś początek mojego junioratu, czyli po pierwszych ślubach. Właśnie jedziemy głosić rekolekcje w jakiejś parafii, ja z moimi siostrami. I jest niedziela, zapraszamy. Ja tak ogniście, wiesz, na każdej mszy świętej. Słuchajcie, będzie się działo, no naprawdę musicie przychodzić. Przychodzimy wieczorem i ja miałam osobny pokój. Każdej siostrze dali osobny pokój, a ja miałam jeszcze w osobnym budynku jakimś. Jakiś złożony taki stary kompleks, wiesz, parafialny. W osobnym budynku i tylko ja jestem w tym budynku. Mam pokój z łazienką, luksus, więc nie narzekam, ale rzeczywiście trochę takiego miałam pietra, że tak sama jestem, nowe miejsce. I to był jeszcze czas niekomórkowy. Ja nie miałam swojej komórki, więc wiedziałam, że jestem po prostu sama w obcym miejscu. Nikt tu nie mieszka ze mną. Okej, idź spać. I nagle... Tak wieczorem tak jakoś nieswojo się czułam, wiesz, tak fizycznie. I tak coraz bardziej nieswojo. No ale wiesz, że na mnie będę panikować. No ale coraz bardziej nieswojo. I takie osłabienie totalne. Takie totalne. No jak już weszłam do łazienki, to już z niej nie wyszłam. To była moja pierwsza w życiu grypa żołądkowa. Ja nie wiedziałam, co to w ogóle jest. Słuchaj, nigdy w życiu nikt w mojej rodzinie nie miał grypy żołądkowej. Nie wiedziałam, jakie są objawy, nie wiedziałam, co się dzieje z człowiekiem. I nie miałam z kim się skontaktować. Po prostu zostałam z tym sama. I to było tak silny wstrząs, taki atak tej grypy, że no w pewnym momencie ja już nie miałam czym wymiotować i zaczęła ze mnie wychodzić dosłownie czarna maś. Ja nie wiedziałam, co to jest. Ja nie wiedziałam, skąd ja mam czarną maś w sobie. I do tej pory nie pytałam żadnego lekarza, co to jest ta czarna maś. Nie wiem.
No szaszany wychodziły, no.
Co to wychodziło?
Szaszany.
Szaszany. O rany, to było cudownie, jakby wszystkie ze mnie wtedy wylazły. Ale jeszcze się z nimi spotykałam potem, więc... No więc rzeczywiście ja wtedy miałam, leżałam na tej zimnej podłodze, wiesz, wychodziło ze mnie kolejny jakiś przypływ i ja myślałam, że ja umrę i drzwi od tej łazienki były otwarte i w pokoju, w którym się trochę tam już rozgościłam, ja miałam relikwie Faustyny, u mnie zostały.
Masz zawsze sobą relikwie Faustyny, tak?
No, mam. Teraz już, ale wtedy to było tak, że po prostu takie w relikwiarzu zostały nam dane na tą misję. No i akurat ze mną nocowały. I one stały tak na szafce, że przez te uchylone drzwi akurat je widziałam. I to było chyba takie najmocniejsze spotkanie z Faustyną, które miałam, że ja wtedy byłam tak świadoma jej obecności, że ona naprawdę jest. I ona jest ze mną w tym wszystkim i ona mi mówi, słuchaj, nie umrzesz. Ty wyjdziesz z tego, nie umrzesz. Może nie tyle, że się tej śmierci... Jakoś fizycznie się bałam, bo nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Ja niby zawsze jestem z tych, co to w szaloności swojej mówią, że ja chcę umrzeć młodo. To już się chyba nie stanie. Ale dobra, chcę umrzeć.
Ile ty masz lat?
Możemy przybić pionę. Troszeczkę jestem młodsza od ciebie.
A to znaczy?
Ja jestem...
Który rocznik? Przestańmy z tymi tam, proszę cię, no.
Ale wiesz, młodym ludziom potem się ciężko ze mną w ogóle spotkać, jak myślą, że muszą się kłaniać w pół. No dobrze, no to młodzi, zatkajcie uszy, ja jestem wasza cały czas. Ja jestem rocznik 80.
80? No to...
Ty jesteś 7-8.
Tak. Ja jestem papieski, karolowy.
No a ja jestem z 16 października.
Naprawdę urodziłeś się, tak? 16 października?
Ja jestem karolowa, słuchaj, pokłócimy się.
Nie, ale ja nie roszczę sobie praw do karolowych, bo ja mam innych świętych ulubionych, więc karola ci zostawię.
Dobra. Szerbela mi nie oddasz, to podejrzewam, nie, bo to na mnie nie, patrzy nie, cały nie czas, mowy. Uśmiecha się do mnie.
Szerbela bardzo lubi.
Ale on się do mnie uśmiecha, nie do ciebie.
Tak ci się tylko wydaje. Bo on jest po prostu przyjazny dla moich gości. Już. Tak mu kazałem, żeby tu okazywał sympatię.
Okay.
Jakie miałeś takie, tak jak pytałem, najtrudniejsze jakieś doświadczenie życiowe?
Życiowe? W ogóle życiowe?
W ogóle. No jakbyś miała powiedzieć o jakimś najgorszym momencie twojego życia.
To o tym najgorszym chyba bym nie chciała opowiadać.
Okay. Jasna sprawa.
Natomiast z tych takich bardzo trudnych, który był chyba takim największym moim kryzysem w życiu zakonnym już, to był taki czas, ja w ogóle nie wiedziałam, że może coś takiego istnieć, że tracisz nadzieję.
Okay.
Ja straciłam nadzieję na pół roku.
O, tak?
Mhm. Ja nie wiem, to się nie zaczęło od jakiegoś wydarzenia i to nie skończyło się na żadnym wydarzeniu. Ja teraz, wiesz, już mając trochę doświadczenia jezuickiego, wiem, że no to ewidentnie był taki dopust Boży, nie, że żadne wydarzenie zewnętrzne tego nie spowodowało, ani zewnętrzne nie zamknęło. Po prostu w pewnym momencie przestałam mieć nadzieję.
Jak z tego wyszłaś? Czy samo się wyszło?
To jest interwencja Maryi.
No.
Ja cały czas, wiesz, próbowałam być wierna wszystkiemu temu, co ślubowałam. Wierna, wiesz, też życiu w tych modlitwach, do których się zobowiązałam, na tyle, ile potrafiłam. To było wszystko takie... No ale modliłam się, nie? I chyba najbardziej zawiesiłam się na różańcu wtedy. I to był ten czas, kiedy zaczęłam w ogóle... Ja się bałam nawet spać, wiesz, w takim doświadczeniu takiej pustki totalnej i bez sensu totalnego. Nigdy nie wiedziałam, że to może być najstraszniejsze doświadczenie życia, że ty nie masz już nadziei. Na nic nie czekasz, nie wierzysz, że świętość jest dla ciebie możliwa. Ja cały czas żyłam w takim przekonaniu, że ja chcę być święta. I nagle to jest totalny bezsens. Stałam się taka sarkastyczna, słuchaj. O rany, ironista po prostu do wszechmiar. Ja ze wszystkiego byłam w stanie drwić.
Normalny stan dominikański.
Ja taka nie byłam. I teraz w żartach to sobie mogę, ale to są żarty. Natomiast to jest straszne, jeżeli ty w to wierzysz naprawdę. I ja się sama bałam siebie, nie? I nie wiedziałam w ogóle, jak z tego wyjść. I to był czas, kiedy też nie miałam żadnego kierownika duchowego, towarzysza duchowego. Byłam taka sama jak palec. I gdzieś modliłam się na tym różańcu, tak jak potrafiłam. I zaczęłam z tym różańcem też spać, bo się bałam nawet zasypiać. I gdzieś te zdrowaś Maryjo, zamykając oczy i trzymałam ten różańc w ręku, zasypiając. I po tym pół roku, któregoś ranka budzę się. I to jest taka rzecz bardzo dziwna, której nie potrafię wytłumaczyć, jak to się stało. Bo śpimy bez tego, słuchaj. Bez tego śpimy.
No wyobrażam sobie.
Ale ten różańc, który ja miałam, wiesz, taki sznurkowy, zwyczajny, no to są dosyć wąskie różańce. Te na tych metalowych połączeniach są takie szersze, dłuższe. Natomiast to był taki typowy, wąski, sznurkowy różaniec. Ja się obudziłam i ja ten różaniec miałam, wiesz, tak na szyi. Ja nigdy takich rzeczy nie praktykowałam, w ogóle wiem, że to jest taka latino w ogóle tradycja i nigdy nie nosiłam różańca na szyi. Obudziłam się i wiesz, ku mojemu zdziwieniu, ja go nie mam w ręce, tylko mam go na szyi. Ja w ogóle nie wiem i nie kojarzę w ogóle, co się stało, nie pamiętam, żebym ja go sobie nałożyła. No ale spróbujcie teraz to zdjąć. Ja słuchaj, ja jakieś, wiesz, wodne kompresy, coś tu
nawi... taki wąski, tak?
On był taki wąski. Ja mam też solidną głowę, słuchaj. Głowę na karku mam. To u nas jest rodzinne, więc ja nie mogłam go zdjąć. To z wielkim wysiłkiem i jakimiś sposobami, wiesz, takiego...
Z olejem.
Jak ja to mogłam zrobić, słuchaj, śpiąc? Nie wiem jak, ale w tym momencie, jak sobie... Już w momencie naprawdę przebudzenia się i jak zobaczyłam, że mam go na sobie, ja sobie zdałam sprawę z tego, że to ona. Że to była jej interwencja i jest jasny komunikat. To się skończyło. To nie są znowu, ja nic nie usłyszałam, nic, ale masz takie wewnętrzne zrozumienie.
Ale jeżeli o Maryi mówimy, to nie musisz mi nic mówić, bo ja wiem, że ona stoi za wszystkim w życiu, więc to nie musisz mi to nic tłumaczyć. Jak no to więc, jest dla mnie oczywiste.
No więc tak było.
Tytuł tego odcinka będzie próbowała się powiesić na różańcu, ale... Nie, spokojnie, nie będzie taki, spokojnie.
No, klikalność była.
Nie, klikalność będzie, czy hit, ale będą zbawieni, tylko trzeba będzie gwiazdki tam włożyć.
O, matko.
Trzeba klikalność zrobić. Kochana, No bo będziemy lądować pomału.
Tak, pociąg przyjeżdża.
No właśnie, bo ty masz podczas godziny.
Nie, no zdążymy, jeszcze zdążymy.
Zdążysz, tak, zdążysz. Powiedz mi taką rzecz jeszcze tak na koniec, bo sama tu mówisz o tym właśnie swoim trudnym doświadczeniu i tak dalej. Przychodzi do ciebie osoba, która jest właśnie w bardzo złym stanie, tak jak mówisz, nie ma nadziei, nie? Nie wiem, tam rzeczy różne się w życiu posypały, widzisz, że są pozamykane te. Co byś jej powiedziała, tak wiesz, wiadomo, bez katolickiego pitolenia, nie? Ale wątpię, żebyś mówiła katolickie pitolenie. Co byś powiedziała takiej osobie? Można teraz coś słuchać, kto jest w takim stanie, nie? Kto jest w bardzo złym stanie i dostaje do rąk apostołkę miłosierdzia. Co byś takiej osobie powiedziała?
Nie wiem, co ja bym jej powiedziała. Ja bym się, wiesz, przede wszystkim czuła niesamowicie szczęśliwa, że ona w ogóle miała siłę przyjść. Mhm. Spotkałam kilka takich osób w swoim życiu, które... Ach... Że to był cud nad cudy, że one w ogóle miały siłę przyjść. I ja wtedy, ja nie wiem, ja chyba miałam tak olbrzymią radość z tego, że ona zrobiła ten heroiczny krok i przyszła, że się zaczęło od tego, że ja po prostu jej to wyrażałam na 1500 sposobów. Byłam tak głęboko wzruszona, że na tyle miała tą siłę, żeby przyjść. A potem po prostu mówiłam, mów. Mów, ja jestem tu, żeby cię słuchać, nie? I to doświadczenie, które ja miałam w tym pierwszym spotkaniu z ojcem Grzegorzem, że on mnie po prostu słuchał. Mhm. A potem mi powiedział o Trójcy Świętej. I ja widzę, że to jest to najlepsze, co ja mogę zrobić. Ja się naprawdę gryzę w język, bo jako ktoś, kto głosi, mam tendencję do tego, że chcę od razu powiedzieć. Ale wiesz, będąc w Stanach się tego zaczęłam uczyć, bo tam mieliśmy czas na to, żeby też towarzyszyć ludziom. I tam tak dużo ludzi prosiło o towarzyszenie. Słuchaj, taka potrzeba, w ogóle tam jest jakaś wiosna kościoła jak dla mnie, naprawdę. I wtedy uczyłam się słuchać, że ja nie jestem od tego, żeby temu komuś nagle wygłosić konferencję. Mam czas na to, ale to były momenty, kiedy ja chcę słuchać. I tak, żeby ta osoba czuła się przyjęta, usłyszana z tym wszystkim, co ma do powiedzenia i... A potem Pan daje światło, wiesz, w pewnym momencie jakoś trzeba zareagować. I czy to będzie konkretne słowa, czy jakaś rada, czy tylko to, że kogoś przytulę. Naprawdę, to niewiele potrzeba. Ja widzę, że niewiele potrzeba. I taka obietnica też tego, że drzwi są otwarte, że ty możesz wrócić, że ja ci będę dalej towarzyszyć, ja cię nie zostawiam w tym sama. Ja na chwilę obecną, wiesz, nie mam czasu, żeby robić takie towarzyszenie duchowe, że zobowiązuję się komuś towarzyszyć tak na stałe. Ale nawet jak mi się zdarzy z kimś tak porozmawiać na raz tylko, nie wiem, chyba to jest oczywiste, że mówię prawdę i te osoby wierzą, jak ja im mówię, że pomimo, że nie mogę ci obiecać kolejnego spotkania, ale ja cię zabieram naprawdę ze sobą. Ty idziesz ze mną dalej, ja idę na modlitwę, ty idziesz ze mną. Ja idę do Pana, ty idziesz ze mną i ja mu zawsze będę o tobie przypominać. Także wiedz, że masz tam siostrę w Łagiewnikach, do której nie możesz dzwonić, ale ja tam ciebie noszę. Ja do ciebie nie będę pisać, bo fizycznie nie mam na to przestrzeni, ale ty wiedz, że ja, słuchaj, jest connection, jest. Tu, jest connection.
Kochana, jeszcze jedno zapytam, dobra? Bo w sumie to miałem wcześniej o to pytać, a teraz mi się przypomniało, bo to jest w ogóle dla mnie też bardzo kluczowa rzecz. Wiem, że tego się nie da opowiedzieć do końca, bo to są zawsze intymne sprawy, ale jaki jest twój sposób modlenia się? W sensie twój osobisty. Masz jakąś swoją ścieżkę duchową, taką swoją wybraną już od lat, która ci towarzyszy? Która, że tak powiem, w którą stronę? Co jest twoje?
Najbardziej moja jest medytacja i adoracja.
Ale w jakim sensie?
Wiesz, każde spotkanie ze Słowem, ja kocham Pismo. Nie wiem, tak jak najbardziej do mnie Pan Bóg mówi przez Słowo, przez Ewangelię, nie tylko Ewangelię, w ogóle Słowo Boże. Więc najczęściej moje jakiekolwiek, wiesz, wewnętrzne poruszenia i rozmowy z Panem zaczynają się po prostu od Słowa. I potem idziemy w konkretne moje tu i teraz. I sobie po prostu o tym rozmawiamy, albo zwyczajnie tylko siedzę z nimi. I to jest dla mnie najlepsze, nie?
A co robisz na adoracji?
No jestem.
Nie, to nie jest takie oczywiste, bo ludzie mają różne jakby już sposoby bycia na adoracji.
Tak.
Co, wytłumacz, jestem.
Ja najczęściej żyjąc, wiesz, w takim zabieganiu, jakie ja mam, to moje adoracje najbardziej są takie, że ja po prostu idę tam, żeby rzeczywiście odetchnąć spokojnie. Teraz nawet prowadziłam taki dzień skupienia, gdzie mówiłam ludziom o to jest specyficzna forma, którą gdzieś zaczęłam czasami praktykować, że takie, że ja siadam przed nim i wiesz, w oddechu swoim mówię mu: Jezu, ufam Tobie. Mhm. I to jest czasami, żeby w ogóle się wejść, wiesz, w wyciszenie takie, to wchłaniam Boga w siebie przez to: Jezu. Mhm. I przez wydech mówię: ufam Tobie. I to...
Czyli robisz czystą modlitwę głębi.
Nazwij to tak. Czasami, wiesz, raz to powiem, czasami trzy razy to powiem, czasami w ogóle tego nie muszę powiedzieć, tylko zrobię jeden głęboki wdech i już jestem, nie? Jestem po prostu przy nim. I nawet czasami oczywiście mam jakieś konkrety, o których chcę porozmawiać z nim. I przychodzi jakiś dziwny pokój serca, jak ja mu o tym mówię, a czasami przychodzi światło od razu. A czasami przychodzi światło, jak po prostu idę do tych moich codziennych bitw i wtedy wiem po prostu, co mam zrobić. A czasami te najgłupsze momenty w moim życiu, najgłupsze, nie chcę oczywiście kategoryzować nic, ale najbardziej się wtedy na siebie wściekam, a potem się uczę, żeby się na siebie nie wściekać. Jak próbuję sama załatwić sprawy. To jest, jestem tak tutaj głupio, naiwna i wchodzę w te same schematy, że pojawia się jakiś problem, a ja próbuję mocą własnych mięśni, których nie mam, zawojować świat, nie? I po prostu wtedy takim słowem klucz, które Pan Jezus często się ze mną komunikuje, to nie są objawienia, nic, ale to jest jakiś taki język, który ja wyczuwam i to jest takie Jego do mnie. To jest po prostu chodź. I to chodź Jego, tak słyszę często, wiesz, to chodź. I jak on mówi, choć ja wiem, że ja po prostu mam iść i tam jest wszystko, tam jest całe rozwiązanie, uspokojenie, tam jest on. On mówi, Gaudian, chodź. No chodź. I głupio robię, jak nie idę, bo czasami nie idę od razu. Czasami jeszcze mówię, słuchaj, czekaj, bo ja tu mam jeszcze sprawy. Co jest najgłupszym, co mogę zrobić? Ale ciągle w to wpadam, wiesz? Wpadam w to. I mam nadzieję, że dojdę do takiego etapu w życiu, że za każdym razem, jak usłyszę choć, to będzie oto ja.
To pójdę.
Oto ja.
Gaudio Droga. Ja na rozmowę do Bułkaku zawsze zapraszam ludzi, żeby mnie nawracali. Mówię to zupełnie poważnie. Te rozmowy robię tylko i wyłącznie po to. Ja mam mnóstwo różnych kryzysów kościelnych i takich innych i bardzo lubię słuchać ludzi z różnych jakby nurtów kościelnych, którzy żyją żywą wiarą, którzy żyją sobą i tak dalej, po to, żeby sobie słuchać o ich wierze, o ich pojmowaniu Pana Boga. I z każdej rozmowy sobie coś tam biorę dla siebie, co mnie jakoś tam próbuje stawiać do pionu i nawracać. Bardzo Ci dziękuję, bo wiele rzeczy sobie wezmę z tej rozmowy, o których powiedziałaś. Jakie to jest nie Twoja sprawa, tylko moja. Ani wasza. Bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, bo my się spotykamy pierwszy raz w życiu, nigdy się nie widzieliśmy. Znaczy, znam Cię oczywiście z internetu, wiadomo, nie? Ale nigdy się nie widzieliśmy na żywo. Już jakiś czas temu sobie pomyślałem, że trzeba do niej napisać. Oczywiście, jak napisałem, to ona jest w Australii. Bo przecież wiadomo, że to zakonnice to przecież nie siedzą w Łagiewnikach. Ale wróciła i przyjechała do nas, do studia, do Warszawy. Więc Gaudio, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że wszystkie te strachy, którymi Cię pakowali przed spotkaniem ze mną, jednak się rozwiały, jeżeli nie było tak straszne.
Słuchajcie, szóstak nie taki straszny. No naprawdę. Właśnie. Pozdrawiam wszystkich.
No więc właśnie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się przy jakiejś okazji spotkamy, albo się umówimy na jakąś rozmowę, albo jakkolwiek Pan Bóg może pokieruje.
Nie wiem, czy mam to zrobić publicznie.
To nic nie da.
To nic nie da.
To nic nie da, bo mnie Jezus zabronił chodzić do wszelkich innych.
Wiedziałeś o tym. No, więc... Ale słuchaj, no bo to za każdym razem, jak pytałam o ludzi o to, aha, czy chcecie kogoś konkretnego, aha, żebym zaprosiła do zeszytów, aha, no to za każdym razem padało twoje, aha, imię.
Nie mogę póki co, bo Jezus mi zabrania, więc jak mi kiedyś pozwoli, to tak, okay, ale póki co nigdzie nie chodzę. Ale bardzo Ci dziękuję, że to przyszłaś. I to jest tym bardziej, wiesz, bezinteresowne z Twojej strony, bo to nie będzie z odpowiedzią, nie?
Ja tu szłam bezinteresownie, nie, ja nie szłam po to, żeby
tak
coś
jak
sobie
mówi Pan Jezus, kiedy zapraszacie kogoś na ucztę, to nie spodziewajcie się, że dostaniecie zaproszenie powrotne.
Jasne,
nie?
Jasne.
Nie, naprawdę, bardzo, bardzo Ci dziękuję, to była super, super.
Ja Ci też dziękuję, że się już nie muszę Ciebie bać.
Ja nie wiem, dlaczego.
O co kaman?
Jestem do rady przyłóż w ogóle, jestem po prostu miś ptyś chodzący w ogóle. Poza takimi momentami, kiedy nie jestem, ale tak to w ogóle jestem.
Się tych momentów się tak delikatnie obawiałam.
Bardzo, bardzo ci dziękuję. I kochani, bardzo dziękujemy wam za tą kolejną rozmowę. Następne już w drodze będą kolejne osoby, z którymi będziemy gadać, z którymi będę gadał, więc bardzo was zapraszam. Bardzo wam polecam kanał siostry Gaudi Wogesius, bo tam nie tylko siostra jest, czyli Blisko Rahamim. Jeżeli chcecie dobrego, porządnego, katolickiego kanału o Bożym Miłosierdziu. Nie. I w ogóle, słuchajcie, robionym z klasą, bo to, a o tym nie powiedziałem, bo siostra Gaudia nam po prostu ukradła operatora Marcina,
musiało paść.
Zdradził nas po prostu i teraz kręci z siostrą Gaudią.
Wychowany na własnej
dokładnie
piersi.
Dokładnie, wychowałem go tutaj, wykarmiłem, a on teraz tam po prostu zdradza nas i to, co kręci, to, co oglądacie właśnie na Blisko Rahamim, to jest kręcone przez kolejnego naszego Marcina, bo my też mamy trzeciego Marcina. Takie mamy zasadę, że wybieramy tylko Marcinów. Bo
Marcin, szykuj się, tak. Jak trzeba będzie tutaj duetu z drugim Marcinem, to ty jedziesz do nas, słuchaj.
Aha, na pewno.
Adam sobie poradzi.
Nie. Ten Marcin zostaje. Nie, kochani, poważnie. Bardzo was zapraszam, zajrzyjcie, jeżeli... Bo wiem, że na pewno część z was oczywiście doskonale zna siostrę Gaudię i jej kanał, ale jeżeli ktoś was nie zna i widzi po raz pierwszy siostrę, to zajrzyjcie koniecznie na Blisko Rahamim. Jest tam mnóstwo materiałów, godzin słuchania, bardzo fajnych, z wieloma też gośćmi i super wiele rzeczy dobrych tam jest, więc zajrzyjcie. Kochani, dziękujemy. Gaudio, dziękuję
Dzięki.
Tobie.
Bardzo to fajnie było. Super masz ekipę w ogóle.
To wiadomo. No.
Super ekipa.
Bez nich to nic. Do zobaczenia następnym razem. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
Z Bogiem.
Pa, pa.